Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, czas naszych rozmów w studiu Radia Maria. Goście, panowie, pan profesor Jerzy Żyński, szczęść Boże.
Witam.
Poseł Prawa Boże. I Sprawiedliwości, szczęść Boże. I drugim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, szczęść Boże, panie Boże. Profesorze. Wykładowca na Uniwersytecie w Bremie i Akademii Ignacjańskiej. Ignacjanum w Krakowie. Panowie, mieliśmy już okazję rozmawiać ze sobą i z naszymi słuchaczami, widzami po 18.15 dylematy polskiego społeczeństwa. Gdzieś czytałem dokument Dylematy polskiej wsi. Co będzie między wiejskością a rolniczością? Ktoś nawet zauważył wieś tradycyjna, wieś skansen, wieś fabryka, wieś hotel, nowa wieś. Więc tutaj kwestia też, i chociażby mówiliśmy trochę o ziemi, o polskich lasach, o tym być albo nie być tych, którzy no dzisiaj też zmagają się, można powiedzieć, z nie lada łatwą rzeczywistością, gdy nawet muszą wychodzić na ulicę, protestować, czy zima, czy prawda, czy lato, by upominać się o swoje, by ktoś no stanął po ich stronie i zagwarantował im to, że mogą mieć dobre gospodarstwo, które będzie konkurowało. Pytanie o te dylematy w też stosunkach, czy polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich, no w tej perspektywie sąsiada, jakim jest Ukraina. Można by o wielu rzeczach mówić, ale gdybyśmy chcieli, może rozpoczynając te rozmowy niedokończone, podsumować to, co najważniejsze, to, co zauważyliśmy w programie po 18.15. Pan profesor Żyżyński. Proszę bardzo, panie profesorze.
No ja myślę, że tak podsumować, to istnieje przede wszystkim troska taka dostrzegalna nawet w tych głosach telefonicznych, które mieliśmy, troska właściwie o przyszłość, o perspektywy naszego kraju, co młodzieży, naszej ziemi, naszego przemysłu. No i jeśli chodzi o Ukrainę, no jaka jest tutaj przyszłość, jaki kierunek rozwoju tego konfliktu, bo jest to z jednej strony konflikt, który już nabrał charakteru międzynarodowego, a wszyscy jesteśmy, jak było też mówione, całym sercem za narodem ukraińskim, który byśmy chcieli wesprzeć, rozumiemy jego aspiracje do demokracji i to jego też dążenie do zbliżenia się z Zachodem, z nowoczesną dzisiejszą cywilizacją, bo jest to rzeczywiście walka cywilizacji.
Dziękuję, pan profesor Krasnodębski.
No ja myślę, jeżeli będziemy tu, mam nadzieję, że będą dzwonić radiosłuchacze i zadawać nam pytania, ale bo tych dylematów przed polskim społeczeństwem jest wiele. Myśmy w tej pierwszej, naszym spotkaniu, w tej pierwszej części mówili o paru. Głównie zresztą mówiliśmy o problemach gospodarczych, właśnie o tych relacjach z innymi krajami. Polska jest tak położona, że tradycyjnie leży między teraz trochę słabnącą Rosją, ale jak pokazują ostatnie wypadki, no też ciągle jednak też dążącą do zachowania swojej strefy wpływu, czy nawet jej rozszerzenia. No z drugiej strony sąsiad zachodni jest coraz mocniejszy. Relacje z Europą wcale nie są takie łatwe, ze Stanami Zjednoczonymi, więc to na pewno jest jeden jakby obszar spraw. No i są te nasze sprawy wewnętrzne, no bo nasza wewnętrzna słabość odbija to się naszej pozycji międzynarodowej. A jedną, o której ja jeszcze chciałbym tutaj dorzucić, o której może trochę za mało mówiliśmy, to za mało może mówiliśmy o nierówności społecznej, która to tak naprawdę jest tak, że czasami chyba trudno się Polakom porozumieć, bo są też bardzo różne sytuacje. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś, teraz niedawno przeszedłem się ulicą Grzybowską. Dawno nie byłem w tych okolicach Warszawy i zauważyłem, że tam wyrosło całe centrum nowe, handlowe. Cała ta ulica się zmienia. Myślę, że jak ktoś się porusza po takich regionach, stolicy, zwłaszcza tylko stolicy, bo jak już by pojechał do Łodzi, nie wiem, tu jak jechali, jechaliśmy pociągiem, to widzieliśmy Aleksander Kujawski, widzieliśmy Kutno, co prawda w Kutnie odnowiony dworzec, ale widzimy, jak ja bym powiedział, dla mnie najważniejszym dylematem polskiego społeczeństwa to jest to poczucie solidarności, którego coraz jest mniej, coraz bo myślę, że ta część narodu, ta część, którą, prawda, ta elitarna, ten establishment, salon, różnie to nazywamy, nie czuje się ani specjalnie odpowiedzialny za całość. I teraz widzimy jeszcze, bo to się łączy oczywiście z tą Ukrainą, teraz widzimy na przykład taki lęk, prawda? Nagle wychodzi pan premier, który, jak wiadomo, obejmował się pod Smoleńskim z premierem Putinem wówczas, prawda? Który nas przekonywał, że reset z Rosją, że Rosja... Wychodzi pan prezydent, który mówił nam kiedyś, że nikt na nas nie czyha. Wychodzi pan minister spraw zagranicznych, który przecież kiedyś z panem Ławrowym się prezentował nam wszystkim. No, jeszcze niedawno było ogłoszony przecież rok 2015. To jest rok Rosji w Polsce. To jestem ciekaw, jak ta Rosja będzie obecna w Polsce, panie profesorze. Więc oni wszyscy nam mówili, że wszystko jest w porządku i dzisiaj się czują, myślę, trochę zagrożeni w swojej własnej pozycji. Ale czy czują się naprawdę odpowiedzialni za całość, za Polskę? Za Polskę i za tych ludzi, których poza czasem kampanii wyborczej, kiedy pan premier tam rusza tuskobusem i czasami się natyka na wielbicieli, a czasami na krytyków.
Ja myślę, że u nich jest obawa, jak to się dalej rozwinie ta sytuacja, ale tutaj profesor zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, to rzeczywiście to zróżnicowanie, ta nierówność, bo z jednej strony mamy taki blichtr, prawda, wspaniałe jakieś nowoczesne budynki w centrum i podobnie jak jest też w niektórych krajach zachodnich, że są wspaniałe ulice, ale przejdzie się kawałek za te ulice i już jest jakaś bieda, slumsy, brud i tak dalej. To jest jakby cecha charakterystyczna tej cywilizacji właściwie. Ta narastająca, tej współczesnej cywilizacji, w której jest narastająca nierówność. Nawet w Stanach Zjednoczonych się mówi, że w latach 60. właściwie większość Amerykanów to była klasa średnia. A teraz jest z jednej strony gigantyczne bogactwo tych, którzy dostali się do tych wysokich stref wpływów na zarządzanie pieniądzem na przykład, a z drugiej strony bieda tych, którzy zostali zepchnięci, no bo klasa średnia właściwie została wyrugowana. Znaczna część tych obszarów gospodarowania, które właśnie klasa średnia obejmowały kiedyś, zostały przeniesione w ramach globalizacji poza Stany Zjednoczone. I to jest podobnie u nas. U nas jest zróżnicowanie mierzone takimi miarami statystycznymi, podobnymi jak wszędzie. Ma tak zbliżoną wartość, dosyć wysokie zróżnicowanie, ale na znacznie niższym poziomie. Tak zwany współczynnik Giniego czy krzywa Lorenza. Otóż na znacznie niższym poziomie, to znaczy to, co jest tam biedą, jest u nas jeszcze względnym takim średnio dobrobytem nawet, to, co jest na Zachodzie biedą. Natomiast to, co u nas jest biedą, to tam jest jakąś absolutną nędzą. Nawet jak sobie przeliczymy nasze dochody, średnie dochody Polaków na euro, no to tam bylibyśmy właśnie w klasie najbiedniejszych.
No i stąd się zawsze pojawia to pytanie, które dlaczego ciągle jednak Polacy, tutaj z jednej strony właśnie zapewnia się, że żyją na Zielonej Wyspie, czy do niedawna żyli na Zielonej Wyspie, a jadą gdzieś na zachód i podejmują jednak najniżej opłacane płace. I to ciągle się opłaca jechać gdzieś, pracować poniżej przecież tych stawek, które tam się oferują, tamtejszym...
Bo nieraz może to jest jedyne rozwiązanie, jedyna perspektywa.
Tak, jedyna perspektywa. Ja mówię, że czy to nie jest właśnie tak, że my mamy, co prawda, oczywiście to jest, ciągle jesteśmy generalnie rzecz biorąc jednym z najuboższych krajów, jak się patrzy na dochód produkt krajowy brutto na głowę, ale czy to nie jest tak, że elity już dociągnęły trochę do stylu zachodniego?
Właśnie, panie profesorze, to jest taka drobna poprawka, jeżeli pan pozwoli, jako ekonomista trochę się tym zajmuje. Otóż charakterystyczne, że jak weźmiemy produkt krajowy brutto na głowę, to jest on w Polsce dwa razy mniejszy niż w Niemczech. Tak. Na głowę. Dwa razy mniejszy. Natomiast płace są 10 razy mniejsze. No tak. 6 do 10 w zależności od tego. To jest charakterystyczne. Czyli w sferze tego, co dostają ludzie, zwykli ludzie, no to jest drastyczne, rzeczywiście drastycznie nisko jesteśmy. I pytanie, co się dzieje z całą resztą?
No to się cała może reszta... sobie pozwolić na zmniejszenie tego zróżnicowania, czy od czegoś to jest zależne?
No to jest zależne na przykład od tego, no nie każdy sobie zdaje sprawę, ale jak jest słaby złoty, to znaczy za każde na przykład euro i dolara trzeba dużo wyłożyć złotówek, prawda? No ponad cztery z groszami tam jest za euro, prawda? Ponad trzy złote za dolara. No to znaczy, że wszystko, co importujemy, a nasza gospodarka jest bardzo zależna od importu, prawda? No każdy wie, że wszystkie komputery, prawda, są importowane, wyposażenie biur, fabryk i tak dalej, większość to jest importu. Jak wejdziemy do jakiegokolwiek sklepu Obi, tam różnych innych, no to wszystko to jest sprowadzane. No to wszystko to teraz sprowadzane jest, czyli kupione za waluty zagraniczne gdzieś tam za granicą, prawda?
W Chinach
i
na przykład?
W Polsce. No wszystko może być i w Chinach, kupione, jeżeli w Chinach to jeszcze tanio, bo tam jest to stosunkowo tanie. Jeśli z zachodu to jest to drogo. No ale w każdym razie przeliczamy to na nasze złotówki, to wychodzi drogo. Każdy ten wkład importowy do naszej gospodarki jest bardzo drogi. Czyli ta część kosztów, która przedsiębiorca, prawda, ponosi różne koszty, to wbrew temu, co niektórzy opowiadają, że podatki niszczą przedsiębiorców, to jest nieprawda. Nie podatki niszczą przedsiębiorców. Przedsiębiorców niszczy wysoki koszt wkładu importowego. Droga reklama, czyli koszty wejścia na rynek, które bardzo dużo kosztują, i te elementy. Natomiast płaca jest relatywnie niska, za tą niską płacą idą niskie składki, niskie podatki i tak dalej. Niski stosunkowo jest podatek dla przedsiębiorców, ale on jest też źle skonstruowany, to znaczy jest taki dokuczliwy w wielu elementach, można by wiele tam poprawić. Akurat ja się tym interesuję.
Ale mamy całą grupę ludzi, którzy, no, których przecież czytamy na jakiś, no, na przykład dyrektor, czy to się nazywał prezes Narodowego Centrum Sportu, którzy zarabiają jednak bardzo, bardzo wysoko. Mamy, niedawno mieliśmy pana ministra, który się wymieniał zegarkami z kolegą. Tak. Nawet nie zauważę, nie pamiętam, ile tych zegarków miał. Także z jednej strony... mamy całą warstwę jednak ludzi. Ja nie wiem, czy istnieją, pewnie koledzy z socjologii, którzy badają stratyfikację społeczną. Trzeba by ich spytać, czy na ile szeroka jest ta warstwa ludzi, które dzisiaj w Polsce, no, żyje tak mniej więcej, prawda? Czy stara się imitować ten zachodni styl życia i się dobrze z tym czuje, tak? A z drugiej strony mamy jednak, no bo tutaj ojciec redaktor zaczął od kwestii wsi na przykład, prawda? Z drugiej strony mamy ludzi bardzo ciężko pracujących.
To niewiele z tego mają.
Którzy nie mają z tego. No mamy takie jednak rozbieżności, które w innych krajach, bo pan profesor mówi o tych rozbieżnościach, no ale mamy takie sytuacje, że obiad w dobrej restauracji warszawskiej może kosztować całą emeryturę miesięczną.
No ale powiedzmy sobie, to jest właściwie na całym świecie. To znaczy jest pewien element bogactwa, wystawności. To jest i to jest nieuniknione. Ale właśnie pytanie jest tak, no niech to będzie, mnie to nie przeszkadza. Prawda? Ale ja bym chciał, żeby ci, którzy są niżej, żeby oni byli jednak trochę wyżej jednocześnie.
Pamiętam też na jakiejś tam jednej z konferencji, później jakaś publikacja się pokazała, problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, bogaci i biedni, tak jak pan profesor Krasnodębski mówi. No i jak to następuje, to rozwarstwienie, bo kiedyś mówiono o tej wspólnocie pierwotnej, tak, później gdy zaczyna się jakoś pojawiać te formy własności prywatnej, no niby coraz większe rozwarstwienie. Jedni mają więcej, nie wiem, inni nieudolni, bo zaczyna się zastanawiać też człowiek nad tymi granicami tej solidarności, tak? Czy państwo ma być pomocowe, czy też nie, na co ludzie mogą liczyć, czy w ogóle na cokolwiek mogą liczyć, czy są zdani, no, na łaskę i niełaskę. Nie uda się, no to jakie rozwiązanie, prawda? Ta polityka społeczna, jaką jaką później akceptacja pewnej nierówności, bo może być tak, że staje się to no, takim normalnym obrazkiem, że my to akceptujemy, przechodzimy jak gdyby do porządku dziennego, że jest ktoś ubogi, jest ktoś, kto szuka chleba na śmietniku. No, czy tak rzeczywiście to powinno wyglądać? To są obrazki, może ktoś powie, z trzeciego świata, Ameryka, to takie normalne. Ale czy u nas w Polsce, czy my, Polacy, jesteśmy w stanie to zaakceptować, albo czy chcemy w ten sposób?
Jeżeli się redaktor pozwoli, to jest taki problem, że wszyscy jakoś żeśmy oczekiwali, że rozwój cywilizacyjny będzie polegał na tym, że maleje zakres biedy, coraz więcej ludzi zostaje włączonych w łatwy dostęp do pewnych podstawowych dóbr i wartości, na przykład, ja wiem, no woda, no jakieś elektryczność, prawda? A teraz się okazuje, że niektórych na to nie stać, prawda? Okazuje się, że niego nie stać, wyłącza mu się wodę, elektryczność, bo go na to nie stać.
Bo mówimy na przykład o
dostęp informatyzacji, do opieki zdrowotnej,
nie? Tak. Pół miliona dzieci nie ma,
no
jest
właśnie
głodnych.
Rozwój cywilizacji polegać na tym, że właśnie maleje ten zakres biedy, a tymczasem rośnie to zróżnicowanie. Było takie pojęcie państwa dobrobytu i to, co mnie niepokoi, ja słyszę dużo takich głosów, że już kiedyś to było państwo dobrobytu, a teraz już na to nie stać. Ja zadaję takie pytanie, panie profesorze, mianowicie, jak to możliwe? No, kiedyś po wojnie państwa były generalnie biedniejsze, gospodarki były słabsze, mniejsze i wtedy było państwo dobrobytu. A teraz gospodarki są bogatsze, właściwie świat się przelewa od nadmiaru towarów i nie stać nas na państwo dobrobytu. No coś tu chyba nie gra w tym, prawda? No
ja muszę powiedzieć, że tak obserwowałem ten paradoks, o którym pan mówi, na tym konkretnym przypadku niemieckim, a podobno niemieckiej gospodarce doskonale się wiedzie, tak?
Tak.
W porównaniu z francuską. Ale to jest uderzające, że kiedyś jeszcze przed zjednoczeniem w dawnej Republice Federalnej, które było dużo biedniejszym, chociaż też bardzo zamożnym, ludziom się działo bardzo dobrze. Bycie niemieckim emerytem to było, znaczyło pewien standard życia. Dzisiaj to państwo, no mówi się nawet, że ma ambicje mocarstwowe, ale widać kosztem zbiednienia ludności.
No
i
właśnie,
to jest ten par. Ale jednak mimo to bym upierał się, że jest jednak taka, jest jednak różnica między tymi państwami, to znaczy gdzieś zawsze, przynajmniej na kontynencie europejskim, w Skandynawii, tam jednak z tego państwa opiekuńczego coś zostało. A myśmy przeszli od realnego socjalizmu, który nie tyle był państwem opiekuńczym, co inwigilującym ludzi,
tak,
prawda,
tak.
I kontrolującym, no przeszliśmy do zupełnie innego systemu. To znaczy, no, mimo że powiedziałbym przeciętnemu Niemcowi być może wiedzie się relatywnie nie tak dobrze jak kiedyś, no to on ma pewne rzeczy zapewnione, tak? Infrastrukturę na przykład. Tak, może jechać koleją razem z kimś zamożniejszym. Ta kolej jest czysta i wygląda trochę inaczej niż ten wagon, którym jechaliśmy dzisiaj do Torunia z Warszawy. Tak zastanawiałem, ile lat może mieć ten wagon, no bo tam jeszcze same przedziały w środku, ale to wejście jest jednak no, wstrząsające, prawda? Ja przypuszczam, że ma ze 40 może lat, że już był. No ale inne, służba zdrowia, no różne inne rzeczy, które i co więcej, ja bym powiedział tak, że jednak w tych krajach, podobnie jest to, ile wiem, we Francji, no podobnie nawet jest, mówimy, że Wielka Brytania jest bardziej indywidualistyczna, bardziej nastawiona, szczególnie po Thatcher, ale przecież tam jest państwowa służba zdrowia, która
całkiem nieźle funkcjonuje,
tak,
wbrew temu, co się mówi.
Każdemu przysługuje, każdy jest ubezpieczony, nie ma ludzi nieubezpieczonych, więc są takie, mimo tych wszystkich dominacji neoliberalizmu przez ostatnie, powiedzmy, 25 lat, jeżeli nie więcej, to te pewne zdobycze państwa socjalnego, czy welfare state, czy państwa dobrobytu zostało. Natomiast u nas, i co więcej, ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że jeżeli się mówi o, myśmy mówili tym ostatnim razem, mówiliśmy też o patriotyzmie Polaków, to taki patriotyzm, no powiedzmy niemiecki, ja przypuszczam, że tak jest w Szwecji i wielu innych krajach, no to polega na tym, że
no, ten przeciętny obywatel czuje, że od swojego państwa coś dostaje i to państwo chroni go, jego prawa socjalne. Natomiast no, to, co się słyszy od Polaków, no to, że w zasadzie no, młodzi ludzie mówią, ja niczego nie oczekuję, ja niczego nie dostanę. Ja, nie oczekujemy pomocy wtedy, kiedy jesteśmy starzy, chorzy i
no ale tak tutaj dalej. Moglibyśmy też zapytać te warunki startu, tak? Na przykład zawodowe młodych ludzi w Polsce. Mówiliśmy trochę o tej edukacji, o tym, czy warto uczyć się, czy warto się edukować, czy warto postawić na naukę, mieć wyższe wykształcenie.
No i... jeżeli się nie ma umowy stałej o pracę, tylko ma się tak zwaną umowę śmieciową, co też jest oczywiście
tylko błędnym kołem. Tylko nad tym może się młody człowiek zastanawia, jak już skończył studia, tak? Co ja teraz z tym papierem będę robił, ale wcześniej...
Ale przepraszam, ale tak naprawdę to państwo, które prowadzi politykę oświatową, to musi sobie, to państwo musi za nim myśleć, prawda?
No,
od tego jest państwo, że ma myśleć strategicznie, ma się zastanawiać, kogo będziemy... No,
kiedyś jeżeli, na przykład polikwidowano szkoły, te zawodowe, tak? No. I za chwilę zabrakło nam specjalistów, rzemieślników, którzy no, potrafią coś zrobić własnymi rękoma.
No więc właśnie, ale od tego jest planowanie.
Panie profesorze, ja dam przykład, nawiążę do tego, co pan profesor mówił o tym wagonie. Starym wagonie miał pewnie ze 40 lat. Otóż rozwój gospodarczy polega na tym, że rzeczy się zużywają i się wytwarza nowe rzeczy, którymi się zastępuje się te stare, zużyte, zastępuje się, daje się, w ten sposób ludzie pracują. Ludzie pracują, zarabiają, wytwarzają produkty, wymieniają stare, wyrzucają stare, wprowadzają nowe i tak to się rozwija. Natomiast u nas ukuto taką ideę, że najlepiej jak będziemy nie wydawać pieniędzy, zaoszczędzimy. Jak zaoszczędzimy i nie wydamy pieniędzy, no to będzie lepiej. Nie kupimy tego nowego wagonu. Jak nie kupimy tego nowego wagonu i będziemy eksplorować do końca, aż do zdarcia ten stary, albo weźmiemy skądś stary wagon, na przykład z Niemiec prowadzimy stary wagon, po co mamy produkować, jak go dostaniemy za darmo z Niemiec, prawda? No to w efekcie polska fabryka, przedsiębiorstwo, które produkowało wagony, upadnie. Ludzie nie będą mieli pracy i tak dalej. Czy jakby kompletnie nie zrozumieli mechanizmów gospodarczych.
Ktoś ma takie pomysły, a inny mu pozwala na wprowadzanie ich
no
w życie.
No właśnie, czyli są takie idee, które są lansowane przez niektórych, były lansowane, że mamy oszczędzać. Państwo ma nie wydawać pieniędzy, zwłaszcza na te właśnie sfery odpowiedzialności państwa. Ludzie w ten sposób nie zarabiają.
I można powiedzieć, panie profesorze, i tak z każdą gałęzią gospodarki, to możemy kupić, nie wiem, chińskie koszulki, ale u nas nie dość, że zamykamy zakład pracy, tym samym nie mamy miejsc pracy, no i to jak domino.
Polska koszulka kosztowała 20 zł, no to powiedzą, a po co Polską produkować, skoro możemy kupić tanią chińską za 10 zł. Ja tu nie ubliżając Chińczykom oczywiście.
I przecież wszyscy wiemy, że nawet znowu w takim państwie, które uchodzi za najbardziej, powiedzmy, najlepsze wcielenie zasad neoliberalne, czyli w Stanach Zjednoczonych, jak wielką rolę odgrywają zamówienia rządowe, na przykład dla Boeinga i tak dalej.
No właśnie, częste pendolino, które będziemy zawsze przywoływać.
Zawsze część przemysłu tego kluczowego to jest poprzez zamówienia rządowe, prawda? Już nie mówię o tym, że też rozwój inwestycji innowacyjnych.
No tak, rzeczywiście, a tutaj się jakby działało celowo, tak żeby te polskie firmy, ja budował autostrad, to jest coś, co mnie też strasznie boli, no jak to się obserwuje. Jechałem jeszcze jak budowano te autostrady, widziałem co kawałek jakieś zagraniczne nazwy, buduje taka firma taka, ale faktycznie były to firmy, które wygrały przetargi, wzięły pieniądze, a wykonawcami były polskie firmy. Ja nie wiem, kto ustawił w ten sposób ten cały mechanizm. To przecież to jest kompletnie bez sensu. Wydaje mi się, że jakaś elementarna wiedza organizacyjna i właściwie to nie tak powinno funkcjonować. No ale tak skonstruowano ten system, żeby polscy wykonawcy właściwie tym tracili, tam nawet były jakieś drastyczne prawie samobójstwa, no, ale podobnie jest coś ciekawe we Włoszech, w Hiszpanii, gdzie tam były całe jakieś białe marsze we Włoszech chyba, czy w Hiszpanii, wdów po przedsiębiorcach, którzy popełniali samobójstwa z tego powodu, że państwo
po prostu doprowadziło ich do ruiny, nie wywiązywało się ze swoich własnych zobowiązań, to znaczy wykonywali coś na rzecz państwa, a państwo nie zapłaciło. Więc to są skutki tego myślenia takiego, że ważniejsze jest, żeby zachować jakieś idee, ja wiem, równowagi finansowej kosztem ludzi. Znaczy, ja ukułem taką, panie profesorze, może pan nie zna moich prac, ale tak ostatnio zacząłem pisać taką ideę, mianowicie, żeby nie mówić ciągle o tym budżecie państwa, który musimy równoważyć, bo gospodarka to są, ja to nazwałem konglomerat budżetów, to są miliony budżetów. Trzeba pamiętać, że ten przedsiębiorca też ma swój budżet i ten emeryt też ma swój budżet i gospodarstwo domowe zwykłego człowieka też ma swój budżet, to znaczy musi ponieść wydatki, a żeby te wydatki ponieść, musi osiągnąć dochody. I trzeba pamiętać o tym, że nie możemy równoważyć na przykład jednego budżetu państwa kosztem budżetów całego szeregu podmiotów, które funkcjonują, czyli właśnie przedsiębiorców, gospodarstw domowych i tak dalej. Czyli jakby, czy zwykły człowiek wypadł z tej perspektywy politycznej, która decyduje o tych całych mechanizmach?
No właśnie, tak. Myślę, że to jest ciekawe, bo mówimy o pewnych tendencjach, które były, powiedzmy, ogólnoświatowe czy ogólnoeuropejskie. Ja mam tylko takie wrażenie, że w tych innych krajach różne są sytuacje, że tam na przykład, nie do końca, na przykład wszędzie było takie dążenie do tego, żeby przejść z solidarnościowego systemu emerytalnego na jakiś udział kapitałowych rent. Ale nigdzie nie tak radykalnie jak u nas. Gdzie indziej były takie dążenia, pamiętam, że lat 90. na przykład, żeby na przykład przedsiębiorstwa komunalne prywatyzować i zamieniać. Ale nigdzie nie poszło to tak daleko. Były takie tendencje, żeby na przykład, żeby robić różne rzeczy w takich, to teraz na przykład w Niemczech bardzo ostro się krytykuje takie, prawda, to co się nazywa publiczno-prywatne takie.
No ja od początku byłem sceptyczny.
Że to doprowadza do prywatyzowania państwa. Rzeczywiście wybudowano część taką autostrady z takim samym skutkiem zresztą jak w Polsce. Też bardzo drogą. No my mamy, co prawda, ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że mogę jechać powiedzmy od granicy do Warszawy autostradą, ale nawet nie można się bardzo rozpędzić, bo czy się hamuje, przed co chwilę są bramki. I to jest chyba najdroższa autostrada na świecie, jeżeli chodzi o opłaty. Tak? Także pan Kulczyk, który tam mają część, tylko siedzi i obcina kupony.
Tak. Tworzono taki mechanizm, że pewne osoby się bogacą, a cała reszta ma tylko kłopoty, więc to coś tak nie tak.
No tak, i to są lata, przecież to będzie na lata. Trochę... Także my mówimy tutaj o pewnym, o tym zaczęliśmy też, że w tym 1989 roku mieliśmy jakieś dosyć takie naiwne, a może nie byliśmy, panie profesorze, intelektualnie przygotowani.
Jednak to nie był, ten nie był. Ja przepraszam.
Ja mówię, jako społeczeństwo.
Znaczy ja nie byłem
byliśmy.
Osobiście, też nigdy mi do głowy nie przyszło, ale pewna intuicja ekonomiczna mi mówiła już od początku, że to coś nie tak, co niektórzy mówią, prawda, i lansują. I ja się też od tego czasu, na przykład od roku 89, bardzo wiele nauczyłem. No przecież to w końcu wtedy byłem zwykłym doktorem, teraz już trochę wyżej, ale w ekonomii to jest tak, że w ekonomii, żeby pewne rzeczy zacząć rozumieć, trzeba naprawdę lat pracy i dydaktycznej, i pisarskiej, trzeba pisać i czytać i myśleć i w konfrontacji, na przykład w dyskusji z innymi, ze studentami chociażby i tak dalej. No to na początku oddano tą naszą gospodarkę ludziom naprawdę bardzo niedoświadczonym, bez wiedzy, bez tej intuicji i co najgorsze, nie muszę wszystkiego wiedzieć, prawda? Nie można wymagać od każdego, żeby wszystko wiedział, ale trzeba umieć nawiązać dialog z innymi i dojść do jakiegoś rozwiązania. Natomiast jak komuś się wydaje, że zjadł wszystkie rozumy, profesor wspominał o Jeffreyu Sachsie, prawda? No, Sachs to był taki amerykański ekonomista, który tutaj przyjechał, mówił, że szokowa terapia i tak dalej. Teraz mądrzał i mówił, że to jednak nie był dobry pomysł I to mi się podoba, bo jak człowiek potrafi pewną refleksję przejść i dojść do wniosku, że popełniał błędy, to mnie się to bardzo podoba. Natomiast jak są tacy, którzy...
Pan profesor wie, że on poniósł kolejną klęskę, bo chciał, zmieniając poglądy, teraz przez 10 lat miał jakiś projekt, chciał jakąś wioskę afrykańską wydobyć z nędzy i to też mu się nie udało.
To nie takie proste,
okazuje się, że można być bardzo wybitnym ekonomistą.
No, żeby z nędzy wydobyć...
Prawda?
Panie profesorze, żeby z nędzy wydobyć, to trzeba niestety... Nie można dawać pieniędzy, to jest rzeczywiście prawda, ale skąd się bierze bogactwo? No, bogactwo bierze się stąd, że ludzie pracują, mają miejsca pracy, wykonują jakieś produkty, które znajdują zbyt, prawda? Sprzedają, pracują, sprzedają efekty swojej pracy, zarabiają i wydają pieniądze. No tak, tak mniej więcej gospodarka funkcjonuje. Czyli po to, żeby wydobyć ludzi z nędzy, trzeba dać im pracę. Muszą być fabryki, prawda? Muszą być przedsiębiorstwa. Nie wystarczy, same usługi nie wystarczy. Muszą być przede wszystkim, musi być przemysł. A tu już mówiłem wcześniej, prawda, że zatrudnienie w przemyśle jest ponad 5 milionów, 5200 mniej więcej, 5200 tysięcy. Około roku 90 jeszcze, prawda, spadło do 2 milionów z kawałkiem, no mniej więcej dwukrotnie. Więc no, to znaczy, że tu nie będzie efektów, prawda? Czyli to zatrudnienie w przemyśle, tym najważniejszym, i jego produkcja tego przemysłu też nie jest taka zachwycająca, bo wyszła taka książka kilku osób, między innymi zaprzyjaźniony ze mną Paweł Soroka z lobby przemysłowego, o tym, jak powstawały i okupadały przedsiębiorstwa. Ja mam tę wartość, ta książka, że jest lista przedsiębiorstw, które wybudowane, które, co się z nimi stało później, wybudowane jeszcze w czasach gierkowskich, na przykład, co się z nimi stało. No, aż serce boli, jak się widzi, zlikwidowane.
No, gdy się myśli o pracownikach, które rozpoczęły, tak, powiedziały stop, nie może być tak dalej, no to śladowe ilości.
Znaczy tak, jeżeli państwo tak funkcjonuje, że nie potrafiło to państwo zapewnić przetrwania większości przemysłu, no to znaczy źle państwo. Państwo było źle rządzone po prostu.
W tym kontekście pewnie nie tylko młodzi, ale o nich myślimy też, bo to przyszłość narodu. No pewnie ma dylemat, na kogo głosować i czy iść w ogóle do wyborów, no bo no nie ma na kogo. Co chwilę ktoś nas zawodzi i tak naprawdę nie jest w stanie nas wyprowadzić. Jeden próbuje się odbijać od drugiego i pokazywać, że jak z tamtym, no to tylko w przepaść. My to teraz idziemy do przodu. No ale realia są takie, że było euro za stadiony, były budowane stadiony, firmy upadały. Budujemy drogi, upadamy. Mimo że mamy dostęp do budżetowych pieniędzy państwowych i do dotacji europejskich, unijnych, tak? I jesteśmy w stanie jako państwo położyć firmy, no wiele firm, tak?
To znaczy, ojcze redaktorze, to jest tak, że ja mam taką tezę, którą parę lat temu sformułowałem, ale wydaje mi się, że miałem rację. Mianowicie, że powinno się zmniejszać styk państwa ze sferą prywatnej gospodarki. Profesor wspomniał o tym, że Niemcy się też zawieźli na tym tak zwanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Mi od początku ono się nie podobało. Uważam, że to było nieporozumienie. Była taka Danuta Hübner, ona jest tam komisarzem, teraz też tutaj lansowała bardzo głośno, że to partnerstwo publiczne, jak prywatny, to będzie dbał, bo on, prawda, potrafi dobrze zorganizować ten prywatny i będzie dbał o zysk, prawda? Wobec tego, jak połączymy, to będzie wspaniale. Nie, nieprawda. To znaczy, to prawda oczywiście, tak, tylko z tym, że jak się ma publiczne pieniądze, prawda, to i się osiąga zysk na tych publicznych pieniądzach, to jakoś tak dziwnie trafia, że wszystko jest strasznie drogie, prawda? Z jakością wcale nie jest tak dobrze. I to wszystko źle funkcjonuje. Sfera rynkowa wymaga poprzez jeszcze konkurencji. Wymaga możliwości wyboru. Czyli żeby klient miał możliwość wyboru i żeby o tego klienta producenci konkurowali. To wtedy wszystko gra. Gospodarka rynkowa świetnie funkcjonuje. Ale jak się daje prywatnemu monopol na pewne rzeczy i oddaje mu się sferę publiczną, to okazuje się, że to zawodzi. Wtedy on ma możliwość osiągania swoich gigantycznych zysków kosztem właśnie sfery publicznej, kosztem pieniędzy podatników. I wcale to lepiej nie działa, bo te autostrady, no żeby co kawałek były bramki. No w Stanach Zjednoczonych co prawda też prywatne firmy budowały autostrady. Jak ja byłem w Stanach, raz mi się zdarzyło być mniej więcej 10 lat temu, to mogę powiedzieć, że no, jakiś kawałek trzeba było wrócić dolara. Albo tam półtora dolara. No niewiele to było.
Chociaż marne te autostrady. No.
Ale nie wiem, czy marne. No, autostrady jak autostrady, nie było tych niepotrzebnych płotów i tych barierek, które w miejscach są kompletnie niepotrzebne.
Nie no, muszę powiedzieć, jak się przyjeżdża z Europy, jak się jedzie do Stanów i z powrotem, to jednak, to zresztą Amerykanie sami mówią, że jednak ich infrastruktura jest dosyć zacofana ze względu na... Ale ja bym chciał jeszcze o czymś innym powiedzieć, bo tutaj ojciec redaktor zadał to pytanie o tych młodych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że to mnie zawsze też trochę irytuje, tak? To znaczy irytuje mi jedno...
Pytanie o młodych?
Nie. Pewna sugestia, która się w tym... Bo ojciec tutaj wyrażał pewną postawę, tak? Że po co głosować, skoro się na tych zawieść. Znaczy, po pierwsze, takie przekonanie, jakby ci politycy, to była zupełnie wyodrębniona klasa ludzi. Ona po części jest, oczywiście ma swoje, ale jakbyśmy my jako społeczeństwo nie odpowiadali za siebie, tak? Bo jeżeli ktoś mówi, no dobrze, nie idę do, nie odpowiada mi żadna partia polityczna, no to można własną starać się zbudować. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. Natomiast politycy, no tutaj mój znakomity kolega też jest politykiem, no jest posłem, prawda? Pan profesor jest posłem i znamy się, zanim pan profesor został posłem i nie widzę żadnej zmiany, nie nastąpiła żadna zmiana.
Nie urosł.
Nie wyalienował się pan. Więc no, co jest też tak, bo konkluzja jest taka, to znaczy żaden program partyjny, żadna ekipa rządowa nie zmieni kraju bez poparcia społecznego.
Bez poparcia społecznego. Ja tylko bez polityków, politycy muszą mieć poparcie społeczne.
Ale oczywiście muszą mieć kompetencje, muszą mieć program i muszą mieć wolę, żeby coś zmienić i muszą być uczciwi.
No ale panie profesorze, rządząca aktualnie partia ma poparcie społeczne.
No więc o tym mówię, tak? To znaczy ona ma poparcie społeczne, ktoś ją popiera i też ktoś na przykład nie chciał, ludzie, którzy dzisiaj narzekają znowu na korupcję, no przepraszam, w 2007 roku często głosowali, bo już nie chcieli walki z korupcją.
No właśnie. Obrzydzono im walkę z korupcją.
No dobrze, ale na tyle naiwni być nie powinni, jeżeli potrafią nabrać się na łzy płacącej, prawda, której znaleziono pieniądze w torebce i no to jakby... Prawda? Sami sobie są winni, to znaczy to chciałem właśnie powiedzieć tutaj, tej władzy, którą dzisiaj krytykujemy, nikt nam nie narzucił. No nie, właśnie na tym polega nasza skomplikowana sytuacja. No kiedyś mogliśmy powiedzieć, no Gomułka, Gierek, Bierut, jak oni się tam wszyscy nazywali, zostali nam narzuceni, nie mogliśmy ich wybierać, ale Donald Tusk został dwukrotnie. Jeszcze ja mogę zrozumieć 2007 rok, ale 2011 nie mogę zrozumieć, jak ludzie mogli, kierując się jakimkolwiek uczciwymi motywami, wybrać. No więc władza po części i pewne procesy są emanacją tego społeczeństwa, tak? Więc jeżeli robimy rachunek, to zróbmy sobie własny rachunek sumienia i oczywiście trzeba wymagać od polityków wiele, ale jeżeli na przykład zdarza się potem, jest tak, że istnieje jedna afera, druga afera, a to nawet się nie odbija w żadnych sondażach poparcia społecznego, no to nic dziwnego,
że
potem
ludzie ci... Ludzie żyją z złudzeniami chyba, ale jest... To wydaje mi się jest wszędzie, bo te media jakoś tak kształtują pewną obojętność na pewne sprawy.
No tak nie jest tak wszędzie. No nie jest tak wszędzie. No, znowu, ja mówię, no jednak na Zachodzie, no jednak jest tak, że są afery, są ludzie, są skorumpowani. Jednak ustępują, no jednak się wyciąga pewne konsekwencje. No nie jest możliwe, żeby taką aferę, jak afera hazardowa zamknąć, albo OLT.
To trochę żartuję oczywiście.
Panowie, mamy takie właśnie
wiecie, by takie numery nie przeszły.
No, można być naruszenie prawa, tak, czy hazard, czy afery. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy mają dylemat, co kupić na obiad i czy w ogóle kupić. A jak jestem chory, no to ile to kosztuje i tak, to tego już nie. No i nawet recepcje nie są w stanie.
To tak naprawdę są dosyć związane ze sobą problemy, bo jeżeli my tolerujemy władzę, która jest niekompetentna, która jest skorumpowana, która źle zarządza krajem, która przelewa miliony i się kończy na tym, że bankrutują polskie firmy, no to prawda, ta władza jest możliwa dzięki pewnej obojętności, pasywności ludzi i tego, że nie ma tego accountability, prawda, że ten polityk nie odpowiada za swoje czyny, za swoje. No to się łączy z
tą ekstremum
biedą.
Jest. No, Majdan to ekstremum.
Przepraszam, ojcze redaktor, nie można powiedzieć, że polityk nie odpowiada za swoje czyny, bo taki polityk niedawno nawet myślał celnikowi niemieckiemu i odpowiada za swoje czyny.
No ale właśnie za zachowanie, nie za to, że być może korumpował, jak mówiono, że korumpował swoich kolegów, takie oskarżenia się pojawiły podczas tam wyborów, że rozdaje stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, niezależnie od kogo. Tylko za to, że się źle zachował, tak? Że naraził...
No, po prostu nawet myślał tam... Tak, to jest ostro się zachował w stosunku do... Nie wiem, czy źle. Ja nie powiem, że źle. Jak się nazywa, zapomniałem, ten polityk.
Pan Jacek chyba Protasiewicz.
Protasiewicz. No ja na przykład bym go nie potępiał za takie ostre sformułowanie, bo czasami należy do coś ostrzej powiedzieć jakiemuś celnikowi, jak wobec się źle zachowuje, prawda?
No, ale jeżeli jest to społeczeństwo, które, prawda, które się przejmuje tego typu zachowaniami, a innymi o wiele poważniejszymi, te ignoruje. Jeżeli społeczeństwo patrzy na to, kto jak wygląda, albo kto bardziej epatuje jakimiś zachowaniami i na takich ludzi się głosuje, no to niestety
chyba
no to...
jest źle, tak.
Tak, to jest coś źle i to nie jest źle tylko z tą klasą polityczną, to bo politycy są tacy, jakie ich wybieramy.
Mamy takie dziwne zjawisko, bo pan profesor jest socjologiem, jestem ekonomistą, tutaj my świetnie się dogadujemy, ale pewne rzeczy możemy sobie wyjaśnić wzajemnie, na przykład ja, szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego wciąż przechodzą w wyborach niektóre osoby, nie będę wymieniał nazwisk, ale które ewidentnie swoim zachowaniem no, jakoś tak nie przystoi, tak bym powiedział. No nie przystoi. Na pewno w Łodzi na przykład pewien polityk przechodzi ciągle. Czy to, a być może to jest tak, że się go przenosi na listy gdzieś tam w innych, gdzie nie zauważają tego. No, trudno
nie
powiedzieć.
Nie, ten polityk jest bardzo popularny w Łodzi. Tak, no właśnie. Z tego powodu.
No właśnie, ja się dziwię. Więc to znaczy, że mamy tutaj pewną tolerancję dla zachowań, takie luźne podejście, prawda? Natomiast to, że ktoś i to jakby to jest akceptowane i jest jednocześnie obojętnienie na to, że no ktoś tam nakradł, prawda, ma jakieś nielegalnie uzyskał wielkie dochody, że te pieniądze przepływają. Pamiętajmy, że jak ktoś uzyskał nielegalnie, wielkie pieniądze wypłynęły, to znaczy, że mieszkańcy tej naszej ojczyzny nie dostali tego, co im się należało, prawda?
No albo mamy jakiś na przykład lewicowego polityka, na którego studenci składali się po 20 000 kampanię.
Kampanii, a no
właśnie. No tak, to są słynne.
Ale to były jego własne pieniądze, które były pożyczone tam jakoś.
No nie, oni po prostu to emeryci, studenci zbierali się, ponieważ bardzo chcieli się. Ale to chodzi o to, prawda, że z jednej strony mamy ideologię lewicową, cały styl życia tego pana, prawda, i sposób, z którym doszedł do swojego majątku, przeczy jego lewicowości. Prawda?
Ale jest zaliczany do lewicy.
Tak. A z drugiej strony mamy partię lewicową, która się nazywa socjaldemokratyczną, a to byli właściciele niewolników.
Panie profesorze, bo to już nie rozumie się
bardzo dziękuję.
Sensu pojęcia lewicy. często.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dylematy polskiego społeczeństwa, nasi goście, profesor Jerzy Rzeżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i profesor Zdzisław Krasnodębski, wykładowca na Uniwersytecie w Bremie i na Ignacjanum w Krakowie. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Kwadrans po 22. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Wielkopolski. Słucham, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję.
I bardzo często, gdy słucham rozmów niedokończonych, uderza mnie taka cecha charakterystyczna wśród tych, którzy są w studio, inteligentów szczególnie, czy polityków z opozycji. Mówią, no my widzimy, my obserwujemy, tylko nas wybierzcie. Dzisiaj słyszałem profesorów, jak narzekają, że społeczeństwo wybiera który Tuska, czy innych polityków, a jednocześnie nie mówią, no tego pana nie wymienię. No jak mogli społeczeństwo wybrać takiego czy innego pana z nazwiska, nie wymienię. No ta nasza inteligencja boi się powiedzieć o polityku, który jest zły. I jak to społeczeństwo, które musi się borykać z codziennymi sprawami, budować drogi, budować domy, wychowywać dzieci, ma się orientować w polityce, gdy informacje są tak słabo podawane. To, że mamy takie mass media, to nie jest winą tych ludzi, którzy wybierają. To jest wina właśnie polityków, właśnie tych, którzy biorą społeczne pieniądze na to, żeby porządek w Polsce był. To, że ludzie wybierają po raz drugi tych gangsterów, którzy okradają nas w różny sposób, to jest wina właśnie polityków, którzy mają dbać między innymi o media. Media dezinformują społeczeństwo i dlatego społeczeństwo po raz drugi wybiera gangsterów. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że przede wszystkim cała bałagan w Polsce jest spowodowany słabą inteligencją, jaką mamy. Którzy nie rozumieją, którym brak odwagi nazwać rzeczy po imieniu, nazwać po imieniu tych, którzy okradają. No właściwie to chyba tylko to. To dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Proszę bardzo.
To może ja zacznę. Bo pan dwie rzeczy poruszył, może nawet trzy, no ale o tych dwóch może, na tych dwóch się skupię. Obie są bardzo ważne. To znaczy pierwsze, to pan powiedział, że takie jest przesłanie, tylko nas wybierzcie, to będzie dobrze, tak, że o, no, no oczywiście tak, tak, tak nie jest. Ja bym powiedział, ja obserwuję od pewnego czasu no, z bliżej niż kiedyś polityków, zawód polityka. I muszę powiedzieć, że uważam, że to jest zawód niezwykle trudny. Znaczy wyjątkowo trudny. Nie wiem, jak jest. Pewnie są jeszcze inne trudniejsze zawody. Ja powiedziałem, nawet jest trudniejszy niż zawód naukowca. Dlatego, że my, że tak powiem, pracujemy w laboratorium. Możemy budować, pisać swoje książki, argumentować, budować swoje teorie. Natomiast
tak zwane abstrahujący od czegoś.
Abstrahujący. Na przykład od ludzi, prawda? Od ludzi w tym sensie, od konkretnych działań. Natomiast rzeczywiście, no tutaj tak, trzeba mieć kompetencje. Nie wystarczają kompetencje. Trzeba umieć obchodzić się z ludźmi. Trzeba umieć podejmować decyzje. Czasami trudne decyzje. Trzeba zachować uczciwość, trzeba być poinformowanym w sytuacji, kiedy nie zawsze informacje docierają do kogoś, bo ktoś te... Więc jest to, te informacje blokują. Więc uważam, że to jest bycie dobrym politykiem. Już ja nie mówię o mężu stanu i tak dalej. To jest coś, co wymaga no, niesamowite i talentu, i pewnie jeszcze jakieś łaski Bożej i utusz szczęścia. I ja myślę, że nikt w Polsce nie powinien powiedzieć dzisiaj Polakom, ponieważ pewnie się zgadzamy, że sytuacja jest dosyć trudna. Może nie tak dramatyczna jak na Ukrainie, ale bardzo trudna, żeby właśnie się ten nowy stopień rozwoju inaczej skonstruować państwo polskie, zmienić też, trochę zmienić mentalność i trochę zmienić kulturę. Że nikt nie może powiedzieć, tylko nas wybierzcie, a będzie dobrze. Prawda? Ja uważam, że to czeka dla kogoś, kto chciałby taką Polskę naszych marzeń, naszych wyobrażeń zrealizować i naszego programu. No to wymaga to tytanicznej, herkulesowej pracy i to nie pracy jednej osoby, nie 10, nie 20 i może nie 2000, tylko naprawdę pracy, no nie wiem, przynajmniej wielkiej grupy zdecydowanych ludzi, którzy chcą to zrobić, nie wiem, nowej elity plus poparcia społecznego. To jakby to jest jedna rzecz, prawda, która... I ja myślę, że wśród polityków, do których też się rozczarowaliśmy, to wielu jest takich, którzy próbowali czy próbują, ale nie bardzo mogą, tak? Nie bardzo potrafią może, może też popełniają błędy. Ale to jest inny przypadek niż ci politycy, których nie powinniśmy wybierać, bo nigdy niczego nie próbowali, nigdy niczego nie chcą. Żadne dobro wspólne i żadne dobro Rzeczypospolitej nie leży im na sercu. To jest to po pierwsze. Po drugie, pan powiedział, że że nie należy się bać, tylko nazywać rzeczy po imieniu. To ja się nie boję. Ja myślę, że pan profesor Rzeziński też jest bardzo odważnym człowiekiem.
No tak.
Mamy na tyle, możemy oczywiście wszystkie te osoby tutaj wymieniać. Jeżeli te osoby nie padają tu nazwiska, to po to, tylko dlatego, że my chcemy mówić pewnie raczej o problemie niż o konkretnych osobach. Na tym to polega. Nazwanie pewnych rzeczy tak po imieniu, no to znaczy też takie wyłożenie, prawda, czasami, no to znaczy pewne uproszczenie, no bo mówiliśmy tutaj, pewno przecież wszyscy się orientują o kogo, prawda, że tutaj mówiliśmy pewnie do takich postaci, nawiązywaliśmy jak poseł Niesiołowski czy pan poseł Palikot, ale przecież problem nie polega na obecności ich takich, prawda, ich konkretnie tylko, tych osób w życiu publicznym, tylko chodzi o osobach, o takich profilo, wszystko jedno. Czy to ktoś przyjdzie o innym nazwisku, a zostanie wybrany do Sejmu, czy będzie pełnił bardzo ważne funkcje publiczne i będzie się zupełnie inaczej nazywał, będzie zupełnie innym człowiekiem. Nam chodzi o mechanizm, prawda? Jeżeli ja powiedziałem na końcu o partii socjaldemokratycznej, no, która jest socjaldemokratyczna zazwyczaj wtedy, kiedy jest w opozycji. W opozycji. Ich rządy nigdy się niespecjalnie różniły od rządów innych partii. A poza tym jest to partia, która uwłaszczonej nomenklatury kiedyś, no której nie wiem jakim cudem, dlaczego przyciąga młodych ludzi do siebie. Ona w zasadzie nie powinna, być może Polsce jest potrzebna socjaldemokracja, ale nie na takiej podstawie.
Taki prawdziwy socjaldemokrata to był profesor Bugaj, Partia Pracy, ale ta partia jakoś nie przeszła, to była taka z prawdziwego zdarzenia socjaldemokracja, tam było trochę naprawdę ludzi szczerze oddanych tej idei, ale oni jakoś nie przeszli w wyborach i to właściwie zniknęła ta partia ze sceny politycznej.
No ale jeżeli teraz Polacy, 10% się mówi, ale mówi się o możliwości koalicji partii Platforma Obywatelska z SLD w przyszłości, prawda, bo tak wynika z sondaży. No ja muszę powiedzieć, że to jest coś takiego, taki wybór, no, który nie budzi mojego szacunku. Jeżeli pomyślałbym sobie, że znowu też pan Leszek Miller, który no, kiedyś sekretarz KCPZPR, prawda? Czy nie czas jest, żeby tacy ludzie odeszli już właśnie z polskiej polityki? To nie znaczy, że powinni być zastąpieni tymi innymi jeszcze, prawda, o których tutaj wspomnieliśmy. No ale to...
Panie profesorze, znaczy, jeżeli ja mogę, tak, tutaj proszę. Też dwa słowa. Tutaj pan powiedział rzecz taką ciekawą, nazwać rzeczy po imieniu. No, czyli mówić prawdę. No i my próbujemy mówić prawdę, ale ja bym też powiedział tak, mnie właściwie tutaj ten pan, o którym mówiliśmy, to, że jest czasami taki ekspresyjny w swoim mówieniu, mnie to nie przeszkadza. Znaczy, ja uważam osobiście, że jak ludzie są tacy, ja już mówiłem tu parokrotnie, jestem statystykiem, jako ekonomista nauczałem te statystyki, jest taka prawda statystyczna, która mówi, że cechy muszą być zróżnicowane. No, ludzkie cechy, ludzie są zróżnicowani, różnie reagują na pewne rzeczy i to dobrze właściwie.
Jeden reaguje różnie. Tylko
no tylko w określony tak sposób, no jeden tak, inny inaczej. No w tym sensie, że każdy jest inny. No każdy jest inny. I to, że czasami niektórzy są ostrzejsi, no mnie to nie przeszkadza. Na przykład bardzo mi się nie podoba idea zwalczania tak zwanej mowy nienawiści. No dlaczego nie? No jak jest ktoś nienawidzi, niech to mówi. No. Mnie to nie przeszkadza.
Nie mogę się zgodzić.
Nie, to znaczy zaraz, no, trzeba mówić pewne takie rzeczy.
Tak, ale
Nie w Sejmie, w życiu publicznym. Jeżeli ma być swoboda wypowiedzi, niech ludzie mówią, to jest już kwestia kultury, to jest jedna kwestia kultury, ale nie może być to zakazywane, to znaczy brak pewne reakcje takie ekstremalne nie mogą być zakazywane, no dlatego, że one jak się zakaże, no to wtedy będą ludzie to samo mówić, ale innymi słowami i można czasami łagodnym słowem bardziej dopiec. I że tak powiem, w łagodnym słowie nie wprost powiedzianym może być więcej nienawiści niż w słowie rzuconym wprost. Także to jest jedno. To tak na marginesie właściwie. Ja bym tutaj nie ograniczał, natomiast jest niewątpliwie sprawa w polityce podstawowa, to jest kwestia chyba jednak pewnej rzeczywiście prawdy. Ludziom trzeba mówić prawdę. I tutaj na przykład Donaldowi Tuskowi można też przyznać, że mówił w pewnych rzeczach mówił prawdę. Na przykład w sprawie, chciał, tak powiedział, w sprawie zmian systemu emerytalnego. No co uważał, to zrobił. Prawda? I powiedział prawdę. Tak jak zrobił źle, to zrobił.
Ale
ja jestem przeciwny temu.
W kampanii należy mówić.
No ale
prawdę.
Dobrze było, żeby to mówił w kampanii. No właśnie. Dziękuję. To w tym momencie już był element, no niestety, pewnego fałszu, prawda? Bo trzeba ludziom mówić prawdę w tym sensie, że się jakieś ma zamierzenia. Właśnie. Żeby ludzie wiedzieli, co wybierają. I tego nam zabrakło. Nie można odmówić skuteczności, bo jak wiemy, polityk musi być skuteczny, no to rzeczywiście no, skutecznie to przeprowadzono. Natomiast bez tego, czego byśmy oczekiwali, to bez debaty społecznej, prawda? Bo ludzie by chcieli się włączyć w dyskusję, żeby móc też przeanalizować różnego rodzaju argumenty. Jakie są przyczyny? Na przykład no, demografia. Ciągle się mówi o demografii. No, moim zdaniem nie problem jest demografia. Problem jest na przykład masowa emigracja młodych ludzi. A dlaczego ludzie emigrują? Dlaczego nie chcą? Nie jest problem demografia. Problem jest to, że ludzie, że prawdziwa przyczyna tutaj tkwi w tym, że młode rodziny nie chcą rodzić dzieci tutaj, bo ich nie stać na to, prawda? Profesor mówi o umowach śmieciowych, prawda? Bo nie mają gwarancji pracy. Tu jest, że tak powiem, pies pochowany, żeby ludzie zarabiali, mieli gwarancję pewnej stabilności swojej pracy, pewną pewność co do przyszłości, wtedy będą rodzić dzieci, prawda? W Anglii może i nie mają tego, ale myślę, że w krótkim czasie więcej zarobią, no i jakoś większe poczucie stabilizacji jednak mają, prawda?
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej Warszawa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i panów profesorów z studiu. Proszę Państwa, ja to się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ci posłowie, ci politycy, to oni jakoś mają legitymację dożywotnią, że za każdym razem, kiedy są wybory, to ciągle te same twarze, te same nazwiska? Przecież to jest jakieś chore. Ja nie mogę tego pojąć. Jak to możliwe, że skoro my narzekamy na tych polityków, że to oszuści, że to złodzieje, że to kombinatory i teraz przychodzą następne wybory i ci sami są na tych listach i my mamy i tych samych ludzi wybierać, to jakieś błędne koło jest. Ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, o co tu właściwie chodzi. O co tu chodzi? No jak to? Krzyczymy na manifestacjach, na demonstracjach, że oni tacy, że tacy, a nagle oni na pierwszych listach i my mamy na siłę ich wybierać? Kto tu daje takie propozycje, żeby tych posłów wybierać, tych polityków? To jest normalnie jakiś terroryzm polityczny na społeczeństwie jest wywierany. Społeczeństwo ma tak prane mózgi, że to się w głowie nie mieści. No jak ja widzę tego na przykład Millera, czy widzę tego Kalisza, no to są przecież stare wygi, starych dat komunistycznych, Siwiec, jakieś inni ci do Europarlamentu, komuniści tam na tych pierwszych listach, my na nich krzyczymy, że to są złodzieje, że tego, kto to wystawia? Kim są ci ludzie, którzy tym sterują?
Tylko pytanie, czy wystarczy krzyczeć, tak, czy co, no, co w tej sytuacji?
No niestety, no na pana odpowiedź jest proste pytanie. To jest system, to jest ordynacja wyborcza, prawda, to jest system prawdy, system partyjny. No wystawiają tych kandydatów te partie, no wystawiają, ponieważ są przekonane, że oni się właśnie nie kompromitują. No i niestety pan mówi o tych, którzy krzyczą i protestują, no to rozumiem, że ci akurat na nich nie głosują, nie głosują na te listy, tylko niestety nie mają większości, prawda? Albo takiej większości, aby tam ci się nie pojawiali, a co więcej, no jakoś wydaje się chyba tym partiom, no bo partie, przypuszczam, jak konstruuje swoje listy, no to konstruują je tak, że były one atrakcyjne, więc jeżeli wystawia się wspomnianych tutaj panów, no to w przekonaniu i po badaniach opinii publicznej, że oni mają szansę. No i niestety tak to jest. No nie jesteśmy tutaj, prawda, są ludzie o innych widocznie poglądach, którym te cechy to znaczy nie przeszkadzają, bo tutaj jeszcze może się odniosę do tego, o czym pan profesor mówił. To znaczy ja muszę powiedzieć, że ja się zgadzam co do tej mowy nienawiści, że tego nie należy prawnie, że tu nie należy przyjść. Natomiast uważam, że politycy, a w ogóle ludzie występujący publicznie, powinni toczyć ze sobą spory, nawet ostre, ale no, szczególnie na reprezentantach narodu. Jednak spoczywa na nich też dbałość o stan kultury.
Powinni dawać pewne wzorce.
No więc właśnie.
O, właśnie, tak, to jest istotne.
Jeżeli, ja pamiętam, niedawno rozmawiałem z kimś i mówiliśmy o różnych patologiach, które się właśnie dzieją. No jednym z patologii, no to jest jednak szerzenie się wulgaryzmów w polszczyźnie. Naprawdę jest trudno wyjść czasami wieczorem, chodzić po ulicach miast polskich, czy Krakowie, czy Warszawie, ponieważ się słyszy, jak młodzi ludzie ze sobą rozmawiają. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, to było zawsze, ale jednak tego nie słyszeliśmy w środkach masowych, nie słyszeliśmy o delikcie.
Panie profesorze, kiedyś za moich czasów młodości, to były lata powiedzmy 60., 70.
No, jesteśmy z tego samego.
Tak, chłopcy właściwie nie wypadało przy dziewczynach mówić pewnych wyrażeń.
A teraz dziewczyny.
A teraz się słyszy, idą dwie dziewczyny i mówią, że uchodź w jednie między sobą. I to jest niepokojące, bo dziewczęta to były jednak takie delikatniejsze, prawda, i się nie używały takich. Wiedziały po prostu, że tak nie wypada. No i to później przeszło i wśród polityków, no pewien amerykański polityk, który został usunięty zresztą z urzędu, mówię tu o Nixonie, jak były nagrania jego tam, no tak, prawda, no to tam pewne rzeczy były wyiksowane, bo wiadomo było, jakich on używa tam terminów. Nieeleganckich zbyt.
Ale
no
nie publicznie.
Nie mówię tego publicznie, tylko to. Ale to jak się mówi między sobą, no u mnie też nie, w domu no nie do pomyślenia, żeby w domu no tak. Na przykład używać pewnego rodzaju języka, prawda?
Ale u nas już się utarło, w tej chwili, że nawet publicznie, że to takie jest, tak, bo to takie mocne.
To jest
takie
bardzo męski, prawda? Ktoś jest taki,
właśnie,
jak
ktoś
tak
jest
mówi.
Zdecydowany.
No tak, no wobec tego, ale to, że skąd się to bierze? No to jest rzeczywiście, wśród polityków może tego tak nie ma na tak dużą skalę, przynajmniej publicznie, bo oni starają się tutaj, poza niektórymi osobami takim wyjątkowym, no jak powiedziałem, mnie one bawią, mnie to nie przeszkadza. Natomiast jest problem taki, że rzeczywiście nie ma takiej polityki, to już powinna być pewna polityka chyba jednak, żeby te media, te filmy i tak dalej, no nie pokazywały świat taki, jaki naprawdę jest, bo nie jest naprawdę wulgarny ten świat. To jest pewien ekstremizm wulgarny. Ja bym wolał, żeby pokazywać ten normalniejszy, porządny świat w większym zakresie, chociaż to no, przecież cenzury nie może być, prawda? To jest wiele zależy od twórców. Na przykład filmów i tak dalej, co oni pokazują, jakiego rodzaju zachowania są pokazywane. Na przykład raziło w niektórych filmach, gdzie były pokazywane zachowania typu policyjnych nawet. Ci mi się wydaje, że pewne rzeczy są po prostu nieprawdziwe. One są wymyślone przez tych twórców, żeby było atrakcyjnić. Ale to chyba tak nie powinno być. No ale to jest to takie dywagacje o kulturze. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. A to jest też domena pewnej chyba socjologii. Dlaczego takie zjawiska są propagowane i dlaczego one cieszą się jednak z pewnym odbiorem, prawda? To znaczy to jest jakby zapotrzebowanie chyba na to jest, prawda?
Tak, nie, ale moim zdaniem no to jest jakieś świadectwo no, głębszej choroby, anomii, rozpadu, pomieszania wartości, pomieszania hierarchii kulturowej, braku wzorów, takiej, no jednak takiej no, pewnych cech tych, prawda, elit, które są bardzo, bardzo specyficzne dzisiaj.
Ale panie profesorze, nawet w amerykańskich filmach kiedyś pewne zachowania były niedopuszczalne. Było coś takiego jak cenzura. Cenzura taka kulturowa.
Kulturowa
tak, cenzura, nie polityczna, nie, no. Tylko kulturowa, żeby nie pokazywać pewnych rzeczy,
ale
chociaż nie, wiadomo, że one istnieją w życiu, prawda?
Tylko, że mi się wydaje, panie profesorze, że to właśnie polega na tym, że jak wiadomo, Polacy aspirują do tego, do kultury wyższej, to znaczy zachodniej. I im się wydaje się, że wszyscy mówią tak jak, no bo na filmach amerykańskich jest pełno wulgaryzmu, z pewnego typu filmów.
Od jakiegoś czasu, bo kiedyś tego nie było.
I się wydaje, że to jest ten wzorzec. Otóż jest zadziwiające, muszę powiedzieć, jak jadę czasami na jakiś uniwersytet amerykański, na przykład jak miła i sympatyczna jest młodzież amerykańska. Grzeczna. Mówi dzień dobry na przykład. No i tak dalej. Tak, no wszystko. Tak. Także to są po prostu, to są moim zdaniem, to są błędy. Być może ona między sobą rozmawia, a wszystko zależy, wszystko ma swój, ma miejsce i czas.
Ale prawda? Panie profesorze, co mnie uderzyło w Stanach Zjednoczonych, to, że właśnie ludzie mówią sobie dzień dobry z uśmiechem. No obcym ludziom. ale obcym ludziom. Idę, wiesz, tam stoję, idzie po przeciwnej stronie, stoję na ulicy, po przeciwnej stronie tego kampusu idzie ktoś, kogo nie widziałem na oczy, nie znałem tego człowieka. On mi mówi haj, prawda, cześć, i mi machnął. I gdzie jest naprzeciwka, ktoś idzie i z pewnym uśmiechem, od razu, choć mnie zna, to mi się kłania, prawda, i z jakimś takim uśmiechem i życzliwością do obcego człowieka. Może rozpoznał cudzoziemca, nie wiem, po stroju czy coś, trudno powiedzieć, ale z jakąś życzliwością, chociaż nie sądzę, żeby rozpoznał. No po prostu są wzajemnie wobec siebie życzliwi. Nam trochę tej życzliwości brakuje i to, co, panie profesorze, zaobserwowałem, jak byłem jeszcze w Stanach, ale i też na innych lotniskach, otóż jak się wchodzi do tego tak zwanego rękawa, czy tym takim sektorze, gdzie się czeka na samolot, no to wszędzie te, tak jak jest, prawda, ten uśmiech, prawda, jak na tych takich obrazkach małych, prawda, twarze uśmiechnięte, usta, o, prawda, jak ten zawinięte rogi, brzegi do góry, że tak powiem, ludzie uśmiechnięci. Natomiast jak się wchodziło do polskiego sektora, odwrotnie. Czy ludzie jacyś tacy spięci, napięci, miny marsowe, prawda, jakaś taka niepewność. Czyli coś tutaj trzeba zmienić chyba. Trzeba chyba media raczej, czy te filmy i tak dalej powinny rozwijać w nas, ale też no, życie być może niepewne, prawda? Jakiś taki brak właśnie poczucia stabilności już wzbudza w ludziach napięcie. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Ten taki bardziej pesymistyczne podejście u nas. Ale ja zaraz mówiliśmy o bezrobociu. Otóż ja, panie profesorze, postawiłem taką tezę niedawno, że nie jest prawdziwe twierdzenie, że bezrobocie wynosi 14%. Mniej więcej 13,4 było niedawno, teraz się już mówi o 14%. Otóż z powodzeniem można dodać drugie tyle. Dlatego, że ja bym zdefiniował bezrobocie w ten sposób, że bezrobocie to jest ilość osób, dla których powinno być miejsce pracy w Polsce. Otóż do tych bezrobotnych dodałbym tych, którzy wyemigrowali z Polski. To jest drugie tyle. Mniej więcej drugie tyle. Ponad 2 miliony ludzi wyemigrowało, znalazło swoją pracę w krajach Unii Europejskiej. Ja bym też ich zaliczył do bezrobotnych. W statystykach oni już nie występują, ale dla nich powinny być miejsca pracy w Polsce. Czyli tyle, żeśmy stracili. To jest to, co mówi się tak, Polacy pracują, tworzą dochód narodowy w Wielkiej Brytanii. Narzekamy na Camerona, że chce im teraz odebrać zasiłki na dzieci, bo przecież powiększyli dochód narodowy Anglii o ileś tam miliardów czy milionów, to żeby powiedzieć ile. Ale powiększyli. A nie mogli w Polsce? No powinni w Polsce powiększyć. Czyli jest tutaj brak poczucia jakby takiej przyszłości i to trzeba odbudować. Ja bym powiedział tak, że taką tezę stawiałem też ostatnio, że najgorsze jest to, że łatwo zepsuć w gospodarce. Naprawić jest bardzo trudno. To wymaga po prostu ciężkiej pracy. I nasz naród, nasz kraj potrzebuje ciężkiej pracy, odbudowy tego, co zostało zmarnowane.
Ja bym jako socjolog dodał, że gospodarka jest przecież częścią społeczeństwa. Tak. Łatwo też zepsuć społeczeństwo.
Tak, kulturę bardzo łatwo zepsuć.
Kulturę, tak. Instytucje, państwo.
Dziękuję bardzo. Mamy słuchacza, proszę bardzo.
Ja będę uchwalam ze Chrystus Maria, zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Ja mam jeszcze
pani
tutaj
imię?
Pytanie odnośnie Aneta z Katowic, odnośnie wyborów. Ponieważ tutaj często dyskutujemy, na kogo głosować i jak głosować i dlaczego te osoby się nie zmieniają, bo to jest właściwie tak, że dana partia, są te same partie cały czas w naszym społeczeństwie, jest bardzo trudno, żeby inna partia tutaj nagle weszła na rynek polityczny. I te partie wystawiają na pierwszym miejscu ciągle te same osoby na listy. Jak ja na przykład głosuję w Katowicach, to ja mam na pierwszym miejscu osobę, której w ogóle nie znam. Ona nie jest nawet ze Śląska, czyli ja nie mogę zagłosować na osobę, która jest na przykład mi znana, bo ja na pierwszym miejscu mam na przykład osobę, która jest z całkiem innego rejonu Polski, na przykład z Warszawy, i występuje na pierwszym miejscu na liście w Katowicach. I na przykład my tej osoby nie znamy, nie mamy z nią żadnego kontaktu. Nie jest to nasza osoba, którą my znamy, którą my chcemy wybrać, tylko osoba, którą nam narzuca dana partia, która wystawia jakby swój lektorat, a wystawiają na przykład 3 czy 4 partie i wystawiają osoby, które sobie chcą wystawić w tych wyborach, a nie wystawiają osób, które na przykład społeczeństwo by chciało wystawić. I my wtedy głosujemy na osoby, które w ogóle nie znamy. Jak to w ogóle jest w tych wyborach? A poza tym, jak już te osoby dostają się do Sejmu, to jest dyscyplina partyjna i poseł nie głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, tylko tak, jak dana partia sobie ustali wewnętrznie. I myślę, że tutaj nie wszyscy ludzie chyba się orientują, o co chodzi w tych wyborach, ale dlatego, że te osoby ciągle te same są na pierwszych listach, dlatego ta scena polityczna się nie zmienia i one od lat już są wystawiane na pierwszym miejscu i ludzie jakby muszą na nie głosować, ponieważ no, tutaj te partie tak sobie ustawiają te listy. I to właśnie odnośnie tych wyborów. Takie mam pytanie. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, panie profesorze.
To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, bo ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości. No i można powiedzieć tak, że no jestem zupełnie z zewnątrz w województwie opolskim posłem. Jarosław Kaczyński, prezes Jarosław Kaczyński zadzwonił do mnie, bo znał mnie i mówi: panie profesorze, czy pan by się zgodził głosować? No ja mówię, kandydować na posła, czy pan by chciał? No ja mówię, no chcieć, no dla ojczyzny jestem gotów się poświęcić. I mówi mi, ale mam dla pana tylko jedno miejsce, to znaczy pierwsze miejsce w Opolu, bo się zwolniło, osoba zrezygnowała. Przeszła po prostu ta osoba, która była do innej partii. No i ja się tak znalazłem na pierwszym miejscu, rzeczywiście człowiek z zewnątrz, prawda? Ale jakoś tam ludzie mnie znali i wybrali, bo też publikowałem i występowałem w telewizji Trwam. Tutaj może mogę chyba zawdzięczać to, że mnie ludzie znali. Ale proszę pani, no to jest tak, że innej metody nie ma właściwie, prawda? Partia chce zaproponować jakichś ludzi, którzy będą pracować w parlamencie. No więc w tym środowisku lokalnym często nie jest łatwo takiego człowieka znaleźć i wykreować. Wobec tego w tym przypadku mnie zaproponował pan prezes, żebym kandydował. I tak mogło być w kilku innych przypadkach, bo akurat paru profesorów weszło do Sejmu właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości. Są w innych partiach z kolei inne przypadki, ale mi się wydaje, że gorzej jest wtedy, kiedy są rzeczywiście lansowane osoby na polityków, na listy są wprowadzane osoby, które mają wyłącznie do zaoferowania nazwisko swoje. Znaczy jakieś tam medialne osoby, które zafunkcjonowały w zupełnie innej sferze. Nie chcę tutaj odbierać im oczywiście prawo, bo każdy ma prawo. To bierne prawo wyborcze, prawda? Ale no, nie ma takiej u nas, pamiętajmy, że demokracja jest młoda, więc nie ma takiego mechanizmu tworzenia środowiska politycznego, które by się latami tak wyłaniało z siebie z prawdziwego zdarzenia działaczy politycznych. I tutaj przyczyna tkwi chyba w tym właśnie, że ta demokracja prawdziwa, ona stosunkowo krótko funkcjonuje. Co pan sądzi, panie profesorze, jako socjolog?
Ja myślę, że, bo tutaj się pojawia w tych, myślę i w tym głosie, i w tym poprzednim takie, no pewne zniecierpliwienie wyborców, co do partii, co do systemu partyjnego, tak. Prawda, że ludzie, wyborcy, część przynajmniej, no, ci dwoje państwo, którzy tutaj dzwonili, to mają tak właśnie poczucie, ciągle się daje te same nazwiska i w zasadzie jest się zmuszonym głosować. No ma się tylko taki wybór, jak owe partie przedstawiają, a one, jak wiadomo, układają listy. No oczywiście to tak nie jest do końca, no bo też można, niekoniecznie trzeba głosować na tę pierwszą osobę na liście, tak? Ale no zwykle, jak wiadomo, w Polsce jest ten ruch JOW-ów, jednomandatowe okręgi wyborcze, czy są jakieś takie pomysły, żeby przełamać władzę partii politycznej w formułowaniu takiej formowaniu swoich kandydatów, prawda, i list kandydatów, i żeby to się odbywało, żeby był system większościowy, jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli, prawda, system bardzo większościowy. No ale oczywiście wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że to będą osoby, że właśnie się nie będzie tworzyło żadne środowisko polityczne, że będą to osoby przypadkowe, że będą najczęściej ludzie reprezentujący mocni w jakimś regionie, no, tak zwani oligarchowie mogą to być i tak dalej. Mi się wydaje natomiast, że jedyną radą tak naprawdę to jest nacisk na te partie i wzmocnienie ich zakorzenienia w społeczeństwie. To znaczy, gdyby, bo pani mówi tak, że to, tak rozumiem sobie, że to, tak to sobie mogę pani sytuację wyobrazić, że tu chodzi o jakąś, ma pani jakąś sympatię do jakiejś partii, a ona przysyła gdzieś z zewnątrz. Gdyby była silna organizacja regionalna, silne własne środowisko, silny nacisk teraz i przed wyborami na struktury partyjne, no to wtedy silny lider lokalny, który może uzyskać dużo głosów, no to wtedy, bo przecież pana profesora jest przypadek tak, typowy, tak, bo gdyby właśnie tam był w tym Opolu ktoś, prawda? Ktoś, kto, i to nie tylko ktoś, kto zna się na opolszczyźnie, tylko potrafi przenieść to na poziom krajowy, no to wtedy on by pewnie został i wtedy pewnie również władze partii nie mogłyby takiego człowieka lekceważyć. Więc na tym polega problem, że polskie partie są za słabe, za mało zakorzenione w społeczeństwie, a społeczeństwo się boi partii politycznych. I to może powinni ludzie, to niekoniecznie musi być nawet członkostwo, prawda? To może być jakiś ruch społeczny, który wywiera pewien nacisk na to, jak lokalny, prawda, na przykład, że demonstrując albo poparcie, albo brak uznania dla jakiejś osobistości. Bo ja myślę, że też te partie polityczne mają, nie będę ukrywał, że czasami rozmawiam z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i on nawet, on mówi odwrotnie, że on by chciał, żeby ci ludzie jacyś się wyłaniali, których, żeby on, żeby czy kierownictwo, czy komitet polityczny partii miał większą możliwość wyboru, więc myślę, że to jest pewien proces tutaj wzajemny. Co natomiast, czy to jest tak, że się nowe partie nie mogą pojawiać? No nie, nie. Po pierwsze, były takie nowe partie, które już poznikały. Przypomnę Ligę Polskich Rodzin, przypomnę Samoobronę.
Partia Pracy.
PO też nie jest wcale taką starą partią, tak? Tak. Nie jest taką, też wytworzyła się. Chociaż jest pewna znowu zawsze ciągłość personalna.
No ale PO tam były jakieś poważne wpływy różnych wpływowych osób, żeby
no więc właśnie,
powstała.
Tak. Tak, no i jest ciągłość, no, są osoby, które były wcześniej Donald Tusk, tak, czy Kongres Liberalno-Demokratyczny.
Tak. Pani zwróciła uwagę też na ważną rzecz, mówić tej dyscypliny partyjnej. To jest rzeczywiście problem bardzo dyskusyjny, no ponieważ pytanie, czy ma głosować według własnego uznania, czy według dyscypliny partyjnej. Pewne sprawy są stawiane w ten sposób, że obowiązuje dyscyplina, w stosunku do innych niekoniecznie. I tu te sprawy ideologicznych, spraw ideowych, to ludzi się nie zmusza do tego, żeby głosowali wbrew swoim sumieniu. Ale to są trudne sprawy i chciałem pani powiedzieć, że trudno byłoby chyba rzeczywiście politykę prowadzić, gdyby nie było dyscypliny partyjnej.
Bo to jest gra zespołowa przecież.
Tak, partia jest pewnym zespołem i tu musi być, trzeba zaufać liderom po prostu. W pewnych sprawach trzeba zaufać liderom, jak się nie ma zdania, ale są sprawy oczywiście drastyczne, takie, że no jak ktoś ma, koniecznie chce w pewnych sprawach zagłosować inaczej, to zagłosuje inaczej tam, ale nie powinno być moim zdaniem tutaj jakichś restrykcji karnych, bo podobno w partii rządzącej były takie restrykcje karne, nawet po 1000 zł, jak ktoś zagłosował nie tak jak należy, tego być nie powinno, to powinno być zakazane moim zdaniem. Czyli działalność partyjna wymaga lojalności, niewątpliwie. Lojalność jest tutaj najważniejszą rzeczą i zaufanie do kierownictwa takiej partii, które realizuje pewną politykę. A chyba, że jest zupełnie inaczej jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? Gdzie są dzieci kongresmeni, głosują się, zdobywa ich głosy, przekonuje, prawda? Jest niby partyjność i lojalność partyjna, ale można przekonać tam jakoś i za pewną ideą i mogą głosować zupełnie inaczej niż cała partia. Pamiętajmy, że ta cała sfera polityczna się kształtuje latami. U nas nie ma tradycji demokratycznej, bo ona została zerwana przez całą II wojnę światową i całe lata komunizmu, nie funkcjonowało to. I to się kształtuje dopiero od 20 właściwie lat, prawda?
No ale też ten przykład ukraiński pokazuje, że ludzie są w stanie, jak już są bardzo niezadowoleni
no
ze
właśnie,
swojej
czy
klasy,
ludzie będą źle
klasy politycznej. Tak, to tylko jest, no tak właśnie, bo ten pan poprzedni, który dzwonił, to się tak dziwił, skąd się ciągle pojawiają pewne nazwiska. No i rzeczywiście niektórzy robią takie wrażenie, że są niezatapialni, prawda, że już tam towarzyszą od 25 lat.
No niezatapialni, pamiętajmy, że oni nie mają właściwie żadnego wyjścia. No,
żadnego
z innego osoby,
żadnego no tak, ale się ciągle też pojawiają się,
zawsze
wydaje się, że kariera polityczna jest skończona.
Zawsze nie? Był jakimś funkcjonariuszem, gdzieś tam działał, sekretarzem, czy tam no kimś. No jest... i świat jakby nie był w tym, to by się rozpadł. Ja trochę sobie oczywiście ironizujemy w tym momencie i żartujemy, no ale taka jest rzeczywistość. Czyli oni się trzymają tej polityki, bo inaczej żyć nie potrafią. Ale trzeba powiedzieć, że niektórzy pełnią pozytywną rolę. Ja tu nie będę wymieniał nazwisk. Nawet z tej z drugiej strony, które się... No ja staram się na ludzi patrzeć obiektywnie i jestem właściwie bezpartyjny, prawdę mówiąc. To znaczy ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale staram się być tutaj neutralny w sensie tym. Jestem lojalny oczywiście wobec partii, która mi zaproponowała kandydowanie, bo uważam, że lojalność jest rzeczą bardzo ważną. Ale nie będąc członkiem partii, działaczem partyjnym, tak to nazwijmy, jestem politykiem, no jestem posłem, jak profesor słusznie zauważył, to więc muszę tutaj myśleć politycznie.
Reprezentantem
narodu. Prawda? Ale muszę obiektywnie i staram się obiektywnie patrzeć na ludzi. Po drugiej stronie też są pozytywne jednostki, no, prawda? Nawet jak ktoś tam funkcjonował w PZPR-ze kiedyś, to co go całkowicie nie dyskredytuje. Zresztą Jarosław Kaczyński też to dostrzega, prawda? Pozytywnych ludzi.
Nie dajemy, my tylko mówiliśmy o takich przypadkach, no ktoś, kto był już wielokrotnie niespecjalnie, prawda, ma za sobą jakieś negatywne...
Tak, są specjaliści od spraw pewnych politycznych, z dużym wyczuciem politycznym, tak, takich ludzi trzeba doceniać. Natomiast te takie meteory, które weszły w politykę tylko dla tak zwanych jaj, już mówiliśmy o tym przed tym, to te osoby niewątpliwie, które nie traktują polityki tak naprawdę poważnie, tylko dla swojego własnego celu. Te osoby nie powinny funkcjonować i to społeczeństwo musi dokonywać wyborów właściwych.
No i ostatecznie tak naprawdę jednak dokonuje, bo gdyby ktoś na nich nie głosował, no to...
No tak, ale jak się znaleźli, to zagłosowano na nich.
No właśnie.
Właśnie, ale powinno dokonać wyborów w tym sensie negatywnych, że powinno odrzucić takie
tak,
osoby.
No właśnie.
Dziękuję. Tak. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Witam ojca Grzegorza i panu profesorów w studio. Stanisław z Lublina. Jeśli można, no mówimy o wyborach. No ja takie mam przemyślenia. Ja ostatnio kilka razy głosowałem na PiS. No i tak, wybory prezydenckie, te krajowe, no kampania wyborcza pani Rostowska.
Rostowskiej.
Tak, ona prowadziła tą kampanię, no wiadomo jak to wyszło.
Ale kampania kampanią, a głosowanie głosowaniem.
No tak, ale kampania też jest moim zdaniem jest istotna. No później były wybory drugi raz na prezydenta Warszawy. Znowu wystawiliśmy kandydaturę pana Czesława chyba Bieleckiego, no nieudaną. Były wybory te ostatnie parlamentarne. No kampania wyborcza była do niczego. Można po paru dniach było takiej kampanii, no wycofać się, zmienić. No nie było tej inicjatywy. Nie było też w tych wszystkich wyborach zadbania o liczenie głosów, o pilnowanie komisji. No i teraz tak, następne wybory. Ja jako obywatel No tak się zastanawiam, czy znowu takie sytuacje się powtórzą. No dlatego ja tu mam troszeczkę żalu do mojego PiS-u, że no po prostu no te błędy były i nic się nie robi, żeby tego nie było. No. Ostatnio pan prezes, no może to 2-3 miesiące mówił o tym, że wybory były uczciwe, no to musi ten rząd techniczny co najmniej na 3 miesiące. No to jest nierealne, nie wiem po co to się mówi. Ale nic się nie robi w tym kierunku, nie dyskutuje się, bo niedługo wybory. Jak to zadbać o to, żeby tę komisję obsadzić, no jakaś akcja powinna być, no ale nic się nie dzieje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mówimy ciągle o tym, że ludzie po prostu uśpieni jesteśmy, jakoś nieaktywni i tak dalej. No moim zdaniem no rola tutaj jest głównie w tym wybudzeniu z tego uśpienia partii opozycyjnych, tych prawicowych. No ktoś ludzi musi poprowadzić, no. Były te protesty w Warszawie, tych związków zawodowych. Zamiast się do nich przyłączyć, ta partia nasza opozycyjna główna, no to wiadomo, no nie, bo tam SLD będzie, bo inne sprawy, bo to polityka i tak dalej. Wszystko jest polityka. No także tutaj ja dużo winy widzę w przywództwie naszej partii opozycyjnej, bo tutaj są błędy i takie mam właśnie przemyślenia i z tym chciałem się podzielić. Także dziękuję, szczęść
Dziękujemy
Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże. Pan profesor Kasnodębski.
No to w zasadzie nie jest pytanie może do nas, tylko na przykład pewnie by się można zapytać pana Brudzińskiego, to jest sekretarzem generalnym PiS-u i odpowiada za kampanię, bo ja nawet muszę powiedzieć, nie znam szczegółów, ale pewnie jest tak, jak bacząc to też jako wyborca. Ja po pierwsze rozumiem rozczarowanie, no bo ja też głosowałem w paru głosowaniach, tak jak pan, i no też nie przyniosło to skutku takiego, który bym no chciał, żeby. Także na pewno myślę, że są błędy, że pewne rzeczy można robić sprawniej, że być może, nie wiem, co do. Ja uważam, że też, że kampania prezydencka była źle poprowadzona. Ja bym inaczej ją poprowadził. Ale to pokazuje to, co myśmy przedtem mówili, no, że jednak partie są bardzo złożonymi strukturami. No, muszą podejmować jakieś działania. Czasami się wydaje, jedna kandydatura to jest właśnie trafiona, dopóki prawda, i że ludzie, wyborcy akurat zaakceptują tego, że pewne wątki, no tak jak było w kampanii prezydenckiej wówczas, prawda, się wydawało, że w stanie takiego traumy i szoku akurat tego typu strategia będzie może bardziej pozytywna i przyciągnie trochę ludzi środka i jakoś połączy. No prawda, wszyscy rozumiemy, jakie były motywy za tym. Ja, jak mówię, ja tych argumentów nie podzielam, ale to pokazuje to, o czym mówiłem, że wcale nie jest tak łatwo ani rozpoznać nastroje ludzkie, ani nie jest tak łatwo zrobić efektywną kampanię, a tym bardziej jeszcze zrobić to, o czym pan mówi, mianowicie i czego się prawdopodobnie bez jakiegoś udziału społecznego nie da zrobić, na przykład, żeby kontrolować jeszcze komisję. No to co też pokazuje, bo gdyby członkowie komisji, gdybyśmy mieli do siebie zaufanie jako do obywateli, że niezależnie od wszystkich różnic politycznych, to jeżeli ktoś jest członkiem komisji, to pilnuje uczciwości tego aktu głosowania, no to nie potrzebowalibyśmy następnego systemu kontrolnego. No to, jak mówię, pokazuje to, że nie jest to łatwe i nie jest to proste. I miejmy tylko nadzieję, że następnym razem będzie to trochę skuteczniejsze.
Tak, no są takie sygnały, panie profesorze, że niestety, ale z uczciwością wyborów nie jest najlepiej. Jeżeli musi być kontrola, muszą być tak zwani mężowie zaufania, jest problem liczenia głosów, ale tutaj z tego właśnie, co słyszeliśmy, wynika jasno i z poprzedniego głosu, że media tutaj odgrywają kluczową rolę, bo jaka by nie była strategia, to często polityka mediów jest nastawiona, a niestety jest stronnicza. Ja to mam poważne zarzuty i to nie ja jeden, przecież media powinny być obiektywne. Nasi dziennikarze nie są jakoś tak dojrzali, żeby potrafili przekazywać pewną wiedzę społeczeństwu bez narzucania swojej własnej opinii, czyli żeby to była obiektywny obraz rzeczywistości, są stronniczy i wyraźnie wspierają jedną na przykład z partii politycznych. Tak być nie powinno. Czyli powinny być jakieś wypracowane instytucjonalne rozwiązania, które by zagwarantowały obiektywność mediów. Nie wiem, jak to jest możliwe. W innych krajach, jak to funkcjonuje, to trudno mi powiedzieć, jest też zróżnicowana sytuacja, ale wydaje mi się, że w krajach rozwiniętej demokracji, w krajach zachodnich, ta bezstronność mediów jest znacznie większa.
Przede wszystkim nie ma jednak, w Polsce mieliśmy w ostatnich latach wyjątkową sytuację, no bo jedna w zasadzie z partii została wykluczona, no PiS w gruncie rzeczy został wykluczony jako tak, prawda, tak zwana partia antysystemowa, gdzie padały nawet oficjalne takie stwierdzenia, że nie może nigdy dojść do władzy, czyli to jest jakby zawieszenie demokracji,
tak,
no bo...
To jest w ogóle skandaliczne.
No bo zakłada jednak ten system, że partia opozycyjna może dojść do władzy, inaczej to nie jest demokracja. No gdzie indziej to też bywa tak, no jak wiemy w Stanach Zjednoczonych to jest tak, że też gazety potem mają rekomendacje, powiedzmy, że jasno i wyraźnie mówią, za kim się opowiadają, na przykład New York Times za Obamą, ale myślę, że najważniejsze to, czego w Polsce nie było, to nie było równowagi mediów o różnych orientacjach. Nie było do tej pory, no i tak to jest, że wiemy, na szczęście troszeczkę się to wyrównało przez na przykład tutaj przez telewizję trwana multiplexie.
Ludzie oglądają i słuchają.
Tak, to tam tygodniki jakieś powstały, no jest nasz dziennik, są jeszcze, nie wiem, inne w sieci, tak do rzeczy. Tak. Jest to jakaś gradacja, no ale to znowu to widać, to też powinna to dbać tak zwana klasa polityczna i wszyscy o to, żeby media były zróżnicowane, żeby to było jakiś rozkład w miarę naturalny.
No, mają różną nazwę. Mają różną nazwę, to jeden czasem zróżnicowanie.
No czasami tak, czasami.
Mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Grzegorza oraz pana profesora Rzeszyńskiego oraz pana profesora Krasnodębskiego. Piotr Düsseldorfu się kłania. Całkowicie w 100% zgadzam się z oceną gospodarczą wyrażoną i polityczną wyrażoną przez panów profesorów, ale chciałbym tylko w jednym zdaniu odnieść się do oceny panów w pierwszej części telewizyjnej w sprawie Ukrainy. Logika, bardzo krótko. Logika panu profesorów oparta jest na demokracji, poszanowaniu i wolności i suwerenności. Jak się to ma do stwierdzenia pani kanclerz Angeli Merkel wczoraj, że pan Putin żyje w innym świecie i stracił kontakt z rzeczywistością? I tylko jeszcze jedno dodam. 97 lat po objawieniu Maryjnych w Fatimie 2 miliardy ludzi ma w godle państwowym sierp i młot. Dlaczego objawienia nie miały miejsca w 1932 roku? Trzecia Rzesza to tylko 12 lat, gdzie demokratycznie wybrany przywódca staje się dyktatorem i bestią w jednym. Uważam, że dylematem polskiego społeczeństwa na bliższym czasie, może dniach, tygodniach, to będzie przede wszystkim papierowe gwarancje z 1939 roku, papierowe gwarancje Ukrainy z 1994 roku w Budapeszcie i oby gwarancje nie okazały się papierowe NATO. I żeby markowym produktem całej Europy nie stał się wynalazek pana Łukasiewicza. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Dziękujemy, z panem Bogiem.
No więc jeżeli chodzi, może zacznę od końca, o te gwarancje papierowe, no tak, ja myślę, że się po prostu przekonujemy, że w sytuacji realnego zagrożenia, konfliktu interesów, że wtedy, kiedy trzeba coś zaryzykować, że te gwarancje nie są zbyt pewne. Jeżeli nawet już prasa zachodnioeuropejska pisze, że Ukraina popełniła wtedy błąd, że się zrezygnowała z broni atomowej na rzecz gwarancji przez między innymi też przez Rosję swoich granic, bo to się okazało, że to działa tylko do pewnego czasu. No
nie
to
daj Boże, my żeby mieli te...
Nie, no, też nie daj Boże, żeby dla nas, prawda? No, ale z ich punktu widzenia być może wtedy ich by nikt, no tak, nikt nie ruszył. No, a natomiast ja bym chciał powiedzieć...
Niektórzy mówią, że my powinniśmy mieć.
No niektórzy mówią, ja tylko chciałem powiedzieć, że z tego wynika taki wniosek dla Polski, no że... Jest tak, że ktoś nam daje na zawsze gwarancję bezpieczeństwa, albo że możemy nie mieć armii, albo że możemy być słabi. No w każdej dziedzinie właśnie, tak jak mówimy, w gospodarce, w dziedzinie militarnej, w dziedzinie, nie wiem, kultury, w każdej innej. Tak naprawdę pod tą w zasadzie korzystną strukturą, chociaż mającą liczne wady, strukturą europejską, no trwa zwykła, dawna polityka, która jest rywalizacją interesów i mocarstw. One są oczywiście uzgadniane. Teraz, jeżeli pan tutaj wspomniał o tym, o tej wypowiedzi pani kanclerz Merkel dotyczące no właśnie, jak prezydent Putin postrzega świat. No ja myślę, że tak. No, po pierwsze, no to jest jednak zderzenie cywilizacji. Wszyscy pamiętamy, jak taka cywilizacja sowiecka wygląda. Jak wyglądają relacje między ludźmi, jak wyglądają politycy, jak wyglądają wolności, taki strach. No. Ja pamiętam jeszcze gdzieś tak w latach 90. Pojechałem z grupą studentów na Białoruś. To byli studenci niemieccy i polscy i pamiętam, że poszedłem na dworzec w Mińsku, żeby kupić bilety. Byłem tam traktowany jako szpieg. Tak mniej więcej ta pani z taki, prawda, homo sovieticus,
W którym roku to było mniej więcej?
W 90, może 6, 7. Tak, ale ciągle ta sama mentalność, tak?
Że ktoś się bardzo wolno zmienia.
Że ktoś się zagorzy. Ja pomijam jeszcze taką wtedy biedę, może się coś zmieniło na korzyść, ale taką nieufność i też taki przydzielony nam taki pan, który wyglądał na tajniaka, który całą naszą grupę oprowadzał. I no, tak to kiedyś było, tak kiedyś było w Polsce. Izolacja od świata, różne... No, jak my tu narzekamy naszych polityków, to jednak typ Janukowicz, no jednak nie mieliśmy polityka, kto dwukrotnie siedział w więzieniu. To może źle świadczy o naszym wymiarze sprawiedliwości. No ale, albo z taką siedzibą. No, nie, jednak myślę, że występuje tu jakaś, mimo wszystko jakaś różnica, nawet jeżeli byśmy wzięli najgorsze przykłady z Polski i porównali do byłego prezydenta Ukrainy. Ale ja myślę, że Putin miał jeszcze coś innego. Ja myślę, że ta wizja Putina też jest dosyć spójna. On to postrzega jako ingerencję Zachodu. Jego przesłanką jest pewnie to, co kiedyś powiedział przed paru laty, co wywołało pewien szok, ale potem jakby jak zwykle to zostało zapomniane, że upadek Związku Radzieckiego czy rozpad Związku Radzieckiego był największą klęską geopolityczną w Europie. No to on chce jakby
odbudować
to i imperium. Na pewno jest też tak, że Rosja się cofa, że skąd inąd Niemcy się poszerzają razem z Europą i zyskują na znaczeniu, że on jest gotów stosować do tego siłę militarną, no bo nie ma pewnie takiej siły miękkiej, nie ma atrakcyjności systemu, kultury. W pewnym sensie można powiedzieć, że Rosja przegrywa tę bitwę. Na pewno przegrała bitwę o duszę Ukraińców. Ukraińcy sami z siebie wolą Europę, wolą Zachód.
Panie profesorze, ta klęska największa, to był, wydaje mi się, nieudany eksperyment z stowarzyszeniem, jak to się nazywało, Rosja, Białoruś, jak to się nazywa, nie pamiętam już tego skrótu nawet, Zbir chyba, tak? Związek Białoruś, tak, Ukraina i Rosja, jakoś coś w tym rodzaju. Otóż to był eksperyment nieudany, bo Rosjanie chcieli zintegrować te swoje dawne ziemie w ramach takiego dobrowolnego układu, czyli to było coś takiego jak Unia Europejska.
A teraz Unia Euroazjatycka.
Tak, taka Unia Euroazjatycka, ale to nie wyszło dlatego, bo po prostu podstawą jest zawsze gospodarka. Jeżeli to jest oparta potęga właściwie ekonomiczna Rosji, jest oparta głównie na tym gazie, ropie, prawda, czyli na tych surowcach, którymi się narzuca wysokie ceny sąsiadom, się wydusza z nich pieniądze w ten sposób, nie, ma się słabą gospodarkę, coś tam jest oczywiście, nie można powiedzieć, że tam nic nie ma, jest z całym szacunkiem dla Rosji trzeba powiedzieć, że przecież to jest kraj, który rozwinął wspaniały przemysł kosmiczny, prawda? Ale teraz Chińczycy wysłali swojego łazika, który łazi po Księżycu, prawda? A rosyjski jest właściwie w zastoju, lata tam dołączają się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich statki latają, przewożą nawet na rzecz Amerykanów pewne elementy i tak dalej. I wszystko to jest wspaniałe, ale przemysł, gospodarka w tym takim obszarze dla konsumpcyjnym dla ludzi, który mogłaby wyjść w świat, jest słaba ciągle jeszcze. Ale nie ma do zaoferowania tym swoim sąsiadom z tego stowarzyszenia, które by oni chcieli utworzyć, nie ma nic do zaoferowania. I właśnie Ukraińcom nic nie zaoferowano.
Ale ja bym się tutaj oczywiście zgodził, że gospodarka jest pewnie najważniejsza, ale dochodzą do tego inne jeszcze, prawda?
Mentalnościowe też,
żeby, prawda? Być, tego, żeby tak, być imperium, żeby przyciągnąć, no to trzeba mieć też tą miękką władzę, mieć atrakcyjną kulturę, atrakcyjny system, przyciągać ludzi, że ludzie chcą naśladować. No, nie oglądamy dobrowolnie rosyjskich filmów, nie śpiewamy rosyjskich, mimo że nam premier Tusk reaktywował teraz Kołobrzeg, tak? Czy nie, Zieloną Górę, to jest Zielona Góra. Także kiedyś ja pamiętam, że w tych czasach, kiedy właśnie Gagarin i Kiereszkowa latali w kosmos, to była jakaś nawet moda taka, prawda, na Zachodzie. Tak, no bo nie, pomijam to, że były duże partie komunistyczne we Włoszech, no
tak, ale trzeba
we
obiektywnie
Francji
powiedzieć, że to był sukces. To był
nie, ale ja mówię, oprócz, że sukcesie, to było zainteresowanie kulturą, zainteresowanie filmem.
No bo to
wzbudziło
podziw i nie ma co się dziwić właściwie.
A teraz oni przegrywają. Tak, nie mają, tak jak pan powiedział, nie mają, chociaż tu oferta dla tej Ukrainy była dosyć szczodra, ale tak, nie mają siły gospodarczej. Ich model państwowy, ich model kulturowy, ich model cywilizacyjny przestał być atrakcyjny dla kogokolwiek. No, na pewno właśnie, nie dla młodych Ukraińców, być może niedługo nie dla młodych Kazaków, czy Uzbeków, czy właśnie nawet Moskwiczan, czy mieszkańców Petersburga. I to jest...
Weszli w pewną ślepą uliczkę, mi się wydaje, nie potrafili stworzyć gospodarki takiej, która by była w stanie właśnie przyciągnąć i kultury, i gospodarki.
I kultury.
Przyciągnąć i zintegrować.
No były takie próby na przykład...
Z korzyścią obu stron, oczywiście. Bo na siłę się, w dzisiejszym świecie na siłę, to już bardzo trudno zintegrować.
Tak, no ale były takie na przykład próby, żeby pokazać, że jest siebie. Ten na przykład Putin, który się stylizował na obrońcę wartości tradycyjnych.
Tak. Był nawet taki miał ikonę tam u siebie na biurku jakąś. Tak.
Rok temu to było takie, prawda, że tutaj to znowu powtórzenie takiego stereotypu gnijącego Zachodu, prawda, a my, którzy będziemy, to nawet, znaczy, tak jak kiedyś zresztą Rosja carska. I to teraz przy innym zupełnie systemie politycznym, przy większej jakiejś sile tego wszystkiego, nawet mogło być, przypuszczam, dla niektórych atrakcyjna propozycja, że nagle jest gdzieś państwo europejskie, któremu się dobrze wiedzie, prawda, które się opiera na tradycyjnych wartościach. Tylko że to kompletnie nie jest przekonujące, tak? Że to... Także Rosja nie ma nic specjalnego do zaoferowania.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam obu panów profesorów. Ja bym chciał się odnieść do dwóch kwestii, to co panowie mówili jeszcze w części telewizyjnej, bo głównie do Polski, teraz sprawa międzynarodowa, ale co do Polski, tej byle jakości, ja to nazywam, zresztą pan profesor Krasnodębski napisał tą świetną książkę o Polsce peryferyjnej i peryferii i właściwie to się wszystko sprawdza, niestety i tu nawiązuje do roli Polski, powiedzmy, wewnętrznej. Ta byle jakość to jest też to ukąszenie tego homo sovieticus według mnie. To, że studenci kombinują, można w Polsce kupić prace magisterskie, doktorskie, to się toleruje. Toleruje się ściąganie, zresztą pan Krasnodębski jako profesor w Bremie wie, że w Niemczech jeden drugiemu nie da ściągać. Jest ten zdrowy egoizm, czego w Polsce nie ma, a mówi jakoś to będzie, pójście na skróty. No i poprzez to jesteśmy przez neokolonialną, nowy podział Europy, strefy wpływów gospodarczych, obszarów, tak traktowani jako tania siła robocza. Ale to rozmawialiście panowie, to ja tylko chciałem to dodać, jakby podkreślić, dlaczego tak jest i taka kondycja narodu polskiego. Przykro mi to mówić jako emigrantowi. A co do tego tematu, który jest teraz aktualny i który jest bieżący, no to panowie, bo żebyśmy sobie przypomnieli, przecież przez politykę Putina zginął prezydent Kaczyński, świętej pamięci. Przecież Putin podkreślał, jego doradcy, że Putin nie przebacza, bo to jest człowiek KGB, ale jeszcze charakterologicznie trzeba brać pod uwagę. On nie znosi porażek jako osoba. To jest patologiczny przykład dyktatora, no człowieka, który by nigdy jako normalny człowiek nie był w organach KGB, przypominam, za czasów Breżniewa, którego doktrynę on w tej chwili realizuje. Doktryna ingerencji w strefy wpływów, jakie Rosja w dawniej Związek Sowiecki sobie wyznaczał. I co jest tragiczne, że ta utrwalająca się strefa podziałów, głównie niemiecko-rosyjskich w Europie, Rosjanie to mówią o tej Unii Azjatycko-Europejskiej, ale przecież już w latach 90. Aleksander Dugin pisał w Geopolityce o tym zdrowym podziale panslawizmu razem z Niemcami. Ta strefa podziałów Europy od Gibraltaru po Ural, a nawet po granicę chińską, właśnie stworzenia, to co w tej chwili główny doradca polityczny Karaganow, główny doradca polityczny Putina chce realizować, ta Unia Azjatycko-Europejska, ale w szerszym zakresie zaproponowana Niemcom strefa podziałów, które jakby tą kompozycję europejską. I w związku z sytuacją na Ukrainie nastąpiła dekompozycja. Ale Putin nigdy nie zrezygnuje z ambicji imperialnych, ale to się wiąże od Piotra I, od Iwana Groźnego, poprzez Katarzynę Wielką, inne carskie dynastie. I komuniści za Lenina, za Stalina i za Breżniewa to samo realizowali, co obecnie Putin. On w tej chwili chodzi o odrodzenie przynajmniej w tych granicach imperialnych. I tu chciałbym się nie zgodzić, panie profesorze Krasnodębski, to co pan powiedział, że Rosja nie ma do nic zaproponowania. Rosja nigdy nie miała zaproponowania. Przecież Imperium Carskie czy Imperium Sowieckie powstało tylko na zasadzie gwałtu, przemocy i knuta. I oni nigdy nie liczyli się, że oni muszą kulturowo komuś coś zaproponować. Tu się liczy czysta, nie nawet materialna, ale czysta przemoc i siła militarna i ten knut, który powiedziałem. I dlatego Zachód w tej chwili to, co nie wiem, czy pan ma dostęp do tu niemieckich środków przekazu, przez to, co się komentuje w niemieckich mediach o sytuacji na Krymie, czy o roli Putina, to jest tak bałwochwalcze i tak ostrożne, że nawet nie da się ukryć tej sympatii, która tłumaczy, że jednak Rosja ma też swoje prawa do stref wpływów i Zachód jakoś naruszył pewne pryncypia, które były niedopowiedziane, ale trzeba by było nie popierać na Ukrainie pewnych elementów, które
które tą mozaikę jakby rozbiły. I tu jest ta sprawa. Cieszę się, że chociaż nawet, który nie jest z mojej bajki, ani Sikorski, ani Tusk, ale widzę, że Polska jest jedynym krajem i z polskich mediów, obojętnie jaka telewizja, czy publiczna, czy TVN, czy Polsat, to są jedyne środki medialne, które oddają rzeczywistą atmosferę i przynajmniej ten przekaz jest w miarę poprawny i wreszcie się wyciąga wnioski, kto to jest Putin. A to się wiąże między innymi z oceną tak zwanej katastrofy smoleńskiej. Według mnie to był mord na polskiej elicie i to była część planu Putina w związku z tym, że Polska wychyliła się sprawą Gruzji pierwszy, punkt 2008, sprawą tarczy antyrakietowej przyszłej, drugi punkt i trzeci gaz łupkowy. To były trzy elementy, za które zginął niestety świętej pamięci również prezydent Kaczyński i polska elita. I tu Putin jest bezwzględny. I zobaczycie panowie, że w tej chwili Rada NATO jutro ma się zebrać, w czwartek szczyt europejski. Nic się z tego nie wykluje, dlatego że interesy Niemiec, z jednej strony ta Hassliebe, czyli miłość i nienawiść niemiecko-rosyjska, ale w ramach realizacji tego wielkiego projektu strefy podziałów, ona będzie realizowana kosztem również takich krajów jak Polska, kraje bałtyckie, czy niestety Ukraina. Także to dopowiedziałem i mógłbym prosić o odniesienie się panów profesorów do mojego zdania. Także szczęść Boże, pozdrawiam, Marek z Bawarii.
Bardzo dziękujemy, panie Marku. Szczęść Boże panu.
No, myślę, że z wieloma rzeczami, które pan powiedział, mogę się zgodzić. Jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, nie tylko Niemiec, ale pewnie innych krajów zachodnioeuropejskich, no to mogę tylko zacytować, pamiętam taki jeden z podręczników stosunków międzynarodowych, rozdział niemieckich dawanych studentom do czytania. Rozdział o Rosji zaczyna się od takiego zdania: Rosja jest mocarstwem i powinna być traktowana jako mocarstwo. W polityce zachodnio, w polityce niemieckiej. No i to, bo to jest jeden z aksjomatów. No, ostatnio jak była konferencja bezpieczeństwa w Monachium, to pan Steinmeier, który niedawno został ministrem spraw zagranicznych ponownie, a był ministrem spraw zagranicznych za czasów kanclerza Schrödera chyba i potem za Merkel, za pierwszą. No to on powiedział, nie, on za Schrödera to był Fischer, ale no, był bardzo bliskim też, był chyba szefem kancelarii Schrödera. To on powiedział, rozpowszechniał taką broszurę, że bez Rosji nic się nie uda. One Russland geht es nicht. Czyli nic się nie da zrobić bez Rosji. To jest nowy aksjomat polityki niemieckiej. I teraz ja bym powiedział tak, no to jest jakieś oczywiście testowanie granic. Być może gdzie te granice dzisiaj zachodniej Europy, a to znaczy de facto właśnie wpływów niemieckich głównie, będą przebiegały na wschodzie i jak bardzo Rosja się posunie. Być może się trochę posunie, bo pan tutaj słusznie zacytował tam te koncepcje. No właśnie też czytałem taki tekst Karaganowa niedawno, jeszcze z innym autorem, który wyraźnie, że to przesunięcie się tej ekspansji rosyjskiej, zainteresowania rosyjskiego na Azję. Także, no i to byłoby atrakcyjne też i dla Niemiec jako partnera w modernizacji. Kiedyś tak było, przecież był taki program, partnerstwo w modernizacji. I przeciwstawianie się tam rosnącemu i prawdziwemu zagrożeniu przez Chiny. Natomiast nie zgodziłbym się z panem z tym, że to nie było atrakcyjne. No, nie mogę się zgodzić, ponieważ wie pan, no mam tylu kolegów niemieckich zafascynowanych kulturą rosyjską, kochających Rosję i rosyjską literaturę i tylu widziałem Amerykanów i amerykańskich profesorów zafascynowanych Rosją.
Rosyjską, czy z jakiego okresu?
No, rosyjska, ale nawet filmem sowieckim, komediami sowieckimi i tak dalej. W zasadzie rosyjską, tak? Rosyjską od Puszkina, poprzez, od Dzierżawina do, nie wiem, poprzez Bunina, Nabokowa, no prawda? Całą, ale łącznie nawet to jest fascynacja, powiedziałbym, to jest nawet fascynacja gułagiem, w sensie ogromem tej zbrodni. No, ale to jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę i powiedziałbym, że nie, to Rosja miała jakąś, to tylko może dla nas w Polsce myśmy ten knut głównie czuli, ale przecież w drugiej połowie na przykład XIX wieku w Rosji, no, Rosja we Francji, jakie panowało rusofilstwo.
Po przegranej wojnie Napoleona.
Tak, tak, tak. Nie, no, były takie, Rosja wywierała, była fascynująca i w Niemczech to samo. W Niemczech też, no, to da się pokazać wpływy, nie wiem, Tolstoja i Dostojewskiego na intelektualistów niemieckich, albo a nawet po II wojnie światowej taki właśnie stosunek do Rosji. No, jest takie na przykład bardzo wpływowe towarzystwo, które jest w zasadzie moim zdaniem lobbym rosyjskim. Jest niepotężne lobby rosyjskie w kręgach gospodarczych niemieckich, nie lobby polityczne, które działa zresztą w takich sytuacjach. Teraz ja jeszcze bym też oczywiście się z panem nie zgodził tylko w jednym punkcie, to znaczy, bo tak, realnie to tak jest, że rzeczywiście te dwa kraje jakby teraz testują, gdzie będzie przepływać, gdzie będzie między nimi ustalona granica i muszą to jakoś wyważyć. Najchętniej by zrobiły to na zasadzie pewnego konsensu, pewnego uzgodnienia. No ale z drugiej strony jest też, to nie jest tylko fasada, to powiedzmy ta retoryka, która mówi tam właśnie o prawach człowieka, o prawie do samostanowienia, o tak zwanych europejskich czy zachodnich wartościach. To czasami nie jest zgodne z realną polityką, czasami może być dysfunkcjonalne, prawda? Ale to trzeba jakby brać poważnie w tym sensie, że ta rozbieżność musi być ukrywana, nie może być zbyt daleko idąca. I dlatego ci Ukraińcy byli są takim problemem. Tak? Inaczej nawet niż w przypadku Gruzji, że teraz cała opinia jednak europejska czy zachodnia jest pod wpływem, pod wrażeniem Majdanu, pod wpływem tych walk, prawda? Pod wpływem tego protestu, który był głównie jednak protestem pokojowym. Tego się nie do końca da zlekceważyć. W związku z tym to jest taka gra między właśnie są te interesy, powiedzmy, no, geopolityczne, ogólnie niemieckie, rosyjskie, jakaś próba się tego, ale jest jeszcze ten trzeci komponent, to są te wartości, które oczywiście też odgrywają pewną rolę, no i kwestia też oczywiście Europa, Ameryka, bo te też na pewno te interesy nie są zupełnie tożsame ze sobą. A byle jakości homo sovieticus, no pan tutaj chwali. Ja powiedziałbym tak, ja też tak uważam jak pan, że zresztą muszę powiedzieć, nie, że sądzę, że prezydent Kaczyński, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że Smoleńsk był zamachem. Ja wiem, że to nie ma ani na to dowodów, ale musimy tę możliwość brać bardzo poważnie. Zresztą są różne też dowody czy poszlaki w każdym razie, które mogą na to wskazywać. Nie wiem, ostatnio raport archeologów, badania profesora Biniendy i innych profesorów. Ale w związku z tym nie mogę też podzielić pana pozytywnej oceny działań premiera Tuska, który moim zdaniem, no to jest ciekawe, dlaczego polska elita dzisiaj tak zachowuje, jak się zachowuje w sytuacji zagrożenia, to znaczy zachowuje się w miarę dobrze. Ja co prawda dzisiaj już po raz pierwszy słyszałem z ust jednego polityka SLD, już zaczyna się taka próba obrony jednak racji Rosji. I zobaczymy, jak się będą zachowywać ci, którzy rządzą. No ale w miarę, być może jest to jednak też obawa trochę o siebie, o swoje bezpieczeństwo, być może są jeszcze jakieś takie podstawowe wartości, które łączą. Natomiast no, cała ta polityka od 2009 roku, czyli w zasadzie od przyjazdu Putina na Westerplatte, jego słynnego listu do Polaków, odpowiedzi Adama Michnika, przemówień, wszystko co się potem działo, słynnego artykułu Sikorskiego, ministra Sikorskiego w Gazecie Wyborczej o końcu polityki tak zwanej jagiellońskiej i to wszystko co się działo i wszystko co się działo też po 10 kwietnia 2010 roku. No i to śledztwo, jak było prowadzone, no to ja mogę powiedzieć, że ja w swojej działalności publicznej nigdy ani o tym nie zapomnę i zawsze będę się domagał, żeby ci, którzy za to odpowiadają, nie wiem właśnie, za oddanie śledztwa Rosjanom, za wprowadzanie w błąd polskiego społeczeństwa, za opowiadanie, że przekopano ziemię, że ci ludzie powinni zapłacić i zresztą dlatego chcę być trochę w życiu publicznym.
Ponieść konsekwencje. Tak, panie ponieść profesorze, konsekwencje. Jakiej niebywałej naiwności trzeba, żeby wierzyć, że katastrofa była spowodowana jakąś niefrasobliwością pilotów, czy jakimiś takimi ekstrawagancjami. Tak, no to po prostu niestety są tacy, którzy to wierzą, ale jakaś to niebywała naiwność, to po prostu się w głowie nie mieści. Natomiast to, co pan powiedział, jest takie fascynujące chyba z psychologicznego punktu widzenia, że ci, którzy przegrali z Rosją, zaczynają się nią fascynować. Dotyczy to zarówno Francuzów, jak i po części Niemców, jak słyszę. Bo trzeba powiedzieć jasno, że przegrali, prawda? I Napoleon w końcu musiał, wycofał się z Rosji i wiadomo, jak się druga wojna skończyła. Natomiast problem polega na tym, że kraj słaby gospodarczo, który ma do zaoferowania tylko surowce, nie ma też zaufania produktów, tak jak Chińczycy na przykład, prawda? Chińskie produkty zawojowały świat, bo są tanie, już nie zawsze takie z kiepskiej jakości, bywają coraz lepsze, czasami tandetne, a czasami są całkiem niezłe, na przykład przemysł laptopów, komputerów, prawda? Elektronika i tak dalej. No myśmy na przykład z tej szansy nie skorzystali, ale Rosja też nie skorzystała z tej szansy, żeby na tym nowym ustroju wybudować swoją jakąś taką gospodarczą pozycję. Jeżeli taki kraj ma tylko surowce, to właściwie niestety tradycją rosyjską zawsze była ta ekspansja, rozwój poprzez ekspansję, prawda, kosztem krajów sąsiednich. I tak się rozwijała ta Rosja. I to jest niepokojące, że skoro nie ma tutaj możliwości takich, no to jest w tym momencie ekspandować nie mogą, no bo wydaje mi się, że z utratą Polski się chyba pogodzili, chociaż starają się mieć wpływy. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, no to problem polega na tym, że to jest też ambicjonalna sprawa. Jeżeli w polityce zaczynają działać ambicjonalne sprawy, a nie taka rzetelna analiza, po prostu i wyciągnięcie wniosków, że świat jest już teraz zupełnie inny, prawda? Trzeba się pogodzić z pewnymi rzeczami i te ambicje zaczynają przeważać, to nie jest dobrze, prawda? Bo ambicja jest w polityce złym doradcą, moim zdaniem. Ja nie mam zaufania do ludzi ambitnych.
A nie myśli pan profesor, bo tak jest często powiedzenie, że to jest umierające imperium, które
no jest
w tych ranione, w związku z tym się tak jak ranione zwierzę się broni. Tak.
Coś w tym jest.
Na oślep.
Chociaż dla nas to nie jest dobrze, bo uważam, że z punktu widzenia Polski to dobry byłby ten sąsiad wschodni, też silny, z którym mamy kolosalne interesy gospodarcze, prawda? Chociażby naszego rolnictwa, a to nam się blokuje, to nie jest dobre, że nam się blokuje. Pod pretekstem tam jakiś chorób, gdzieś tam się coś pojawiło, gdzieś jak nie wiadomo skąd, zresztą dziwna sprawa.
Ja myślę, że dla Polski cywilizowana, przyjazna, atrakcyjna Rosja była.
I tu jest chyba kwestia rzeczywiście przywództwa, to znaczy, że ma niestety ten piękny kraj pecha, trzeba powiedzieć, ale trzeba oddać tutaj sprawiedliwość, że obecny prezydent cieszy się gigantycznym poparciem w Rosji.
Ale on też nigdy nie był inaczej rządzony.
Wielki sukces.
Niż despotycznie, bo tak pomyślałem, to może jakąś wyeksportujmy z Niemiec jakąś następną Katarzynę II do Rosji, ale ona też nie zapisała się najlepiej w polskiej historii. Jak
tak,
wiadomo.
No bo raczej
może w pamięci Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Między tymi dwoma naszymi sąsiadami. Więc tutaj dzisiejszy świat, mnie się wydaje, panie profesorze, że dzisiejszy świat nieuchronnie zmierza do jakiejś formuły globalnej. Takiej globalnej integracji, ale to nie może być integracja przez wysysanie, wyzyskiwanie innych krajów, tylko to musi być integracja jednak, która każdemu krajowi stwarza pewne miejsce w tym nowym świecie, zintegrowanym. Błąd Unii Europejskiej polega na tym, że Unia Europejska powstała na zasadzie jednak narastania dysproporcji północ-południe Unii Europejskiej. Znaczna część przemysłu się jednak tam...
Tego oni nie widzieli na początku.
Na początku nie widzieli, no ale ekonomiści to widzieli, ekonomiści ostrzegali przed tym. I tutaj zarówno powstanie euro, jak i tej Unii Politycznej no pod taką presją raczej czysto polityczną presją, a nie ze zbagatelizowaniem kwestii ekonomicznych, doprowadziło do tego kryzysu euro i tych wszystkich problemów, które mają.
No w każdym razie jest tak, taką moglibyśmy konkluzję, bo nam kładziono do głów przez lata całe, że sama istnienie Unii Europejskiej rozwiązuje nasze problemy, NATO,
tak,
przynależność do struktur Zachodu. No i się okazuje, że ani w Europie nie rozwiązuje to problemów, powiedzmy, ekonomicznych, gospodarczych, ani nie pozwala wcale peryferiom dogonić centrum, na przykład południu. Ani NATO nie samo przez się nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwa. Ani nie jest tak, że Europa i NATO to będą przeciwdziałać temu, że się nie pojawi już na kontynencie układ hegemoniczny. Ani uważano, że to wszystko jakieś wszystkie nowoczesne czy ponowoczesne mechanizmy sprawiają, że nagle nie będziemy położeni między Rosją a Niemcami, że to położenie straci na znaczeniu. No nie straciło, ono przybiera jakby nowe formy i to wszystko.
Bardzo niestety dziękuję panom. Niestety przychodzi nam się czas rozstać. Bardzo
wszystko,
dziękuję.
Wszystko, co dobre, kiedy się kończy.
Wszystko się kończy. Tak.
Mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Drodzy państwo, byli z nami pan profesor Jerzy Rzeżyński. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Pan profesor Radzisław Krasnodębski. Dziękuję.
Dziękuję.
Wykładowca na Uniwersytecie w Bremie i Akademii Ignacjanum w Krakowie. Dziękuję państwu za uwagę. Temat naszych rozmów: dylematy polskiego społeczeństwa.